Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Jak zwykle nie wiecie, kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie. I dzisiaj z wami są
Michał Muradin-Grabowski i
Adam Harpen-Berlik.
Czyli stały skład, ale bardzo szybko też się znowu jakoś tutaj wypalimy, kiedy to nagrywamy. Mam takie wrażenie.
Dlaczego?
Nie wiem, ale to zaraz się okaże, bo tutaj mamy znowu dużo różnych gier do ogadania, więc no będzie tutaj bardzo szybko wiadomo, kiedy to nagrywamy. Mam wrażenie takie.
I nie będziemy jeszcze mówić o pewnych sprawach, więc będzie można tam sobie łatwo dodać 2 do 2.
Tak, i tak. Zresztą jeżeli powiemy dokładnie na samym końcu, o czym będziemy mniej więcej rozmawiać w kolejnych odcinkach, no to tym bardziej.
Tak, ale powitanie musi zostać, no bo to już taka klasyka programu od wielu, wielu lat, mimo przerwy, którą nie tyle my mieliśmy, co projekt został zawieszony.
Tak, jak ja sobie ostatnio zobaczyłem, że 140 odcinek programu pojawił się, i tam na YouTubie jest napisane ile lat temu, i było 7 lat temu, to przyznam się szczerze, że oczy przecierałem ze zdumienia. I tak sobie zacząłem przeliczać.
Ja się przez chwilę zastanawiałem, kiedy był ten odcinek taki, ten, który ja z myszą nagrywałem, pierwszy po powrocie, taka reinkarnacja programu. Bo mamy teraz grudzień. I tak pamiętam, że to był
marzec. To był chyba marzec.
I tak sobie myślę, kurczę, ale to nie było 8 miesięcy temu, no bo to by było za wcześnie, skoro nie tak dawno przecież z tobą nagrywałem podsumowanie roku. I kurczę, okazało się, że to było prawie 2 lata temu.
No, już 2 lata temu.
Tak.
A tutaj zaraz 200 odcinek.
No właśnie, na który
w ogóle
planujemy coś
trzeba zaznaczyć, Tak, ogólnie trzeba zaznaczyć, że ten 200 odcinek no w tym roku niestety nie nastąpi. Chociaż przyznam się szczerze, że miałem taką małą nadzieję, że jednak uda się ten rok zamknąć 200 odcinkiem.
No raczej nie będzie takiej możliwości.
No właśnie, ale tak myślę, że do tej 99, tam przy jedynce, to chyba dotrzemy. Mam
no
taką
tak,
nadzieję.
Ja tak się zdradzę, już nie będziemy przeciągać do końca, ale następny odcinek będzie podsumowaniem roku, czyli 198. Jeśli dobrze liczę, jeśli dobrze sobie zapisałem.
Tak.
A jeszcze kolejny, który wyemitujemy do końca tego roku, będzie zapowiedzią 2023.
Tak, tak, tak. Postaramy się tak troszeczkę zwięźle zebrać wszystko do kupy i powiedzieć, na co tak naprawdę czekamy w przyszłym roku. Tak jak sobie spojrzałem, to ogólnie to jest taka ciekawa historia, bo w tym roku, znaczy w sensie w 2021, miałem takie wrażenie, że w tym roku nie będzie gier.
Aha.
A się okazało, że grałem chyba nawet więcej niż myślałem. Więc no może być podobnie w przyszłym roku, jak tak sobie dodamy wszystkie gry takie sezonowe i tak dalej, to tego będzie trochę. No, zresztą w samym grudniu teraz w tym roku było całkiem dużo różnych gier.
Ja zawsze patrząc tak na zapowiedzi kolejnego roku, kolejnych miesięcy, biorę pod uwagę przede wszystkim, właściwie głównie te gry, które mają dzienną datę premiery, bo jakby sobie spisać wszystko, co ma wyjść w 2023 plus gry sezonowe, no to zwyczajnie nie chce mi się takich zestawień robić, więc trochę się ograniczam.
No dokładnie. No ale to i tak nie zmienia faktu, że w tym roku, właściwie można powiedzieć, że koniec roku 2022 to jest taki mocno naszpikowany wszystkim. I ja nawet sam fakt tego, że w grudniu, 2 grudnia wyszły łącznie 3 duże gry. To jest coś nadspodziewanego i niespotykanego w ostatnich latach, mam wrażenie. Bo zawsze tak wszyscy mu podchodzili do tego grudnia na zasadzie tam w grudniu coś się pojawi, jakiś taki no tytuł, który na pewno na przykład przegra GOTY, bo do tych wszystkich tam powiedzmy The Game Awards czy innych nagród zazwyczaj brane pod uwagę są gry, które wychodzą do tam listopada któregoś.
Przecież nawet jak przesunęli Cyberpunka na grudzień w 2020, to już był taki martwy okres w giereczkowie, kiedy Cyberpunk wychodził.
A się okazało potem, że jednak bardzo mocno rozgrzał wszystkich.
A to tak. Tak, niekoniecznie że... pozytywnie na początku, ale tak.
Tak, także ogólnie było głośno, tylko nie w tym aspekcie, w którym wszyscy chcieli właśnie, żeby było. Właśnie zresztą...
Nieważne, jak mówią, ważne, żeby mówili.
Tak, ale z
nie,
drugiej strony...
Nie, no, tak śmiechem, żartem oczywiście, wiadomo.
Tak, no bo zresztą jakby tak spojrzeć na to, że w 2021 roku teoretycznie Cyberpunk mógłby się bić o goty, gdyby nie te wszystkie problemy. A z drugiej strony na przykład niedawno, chyba wczoraj, czy już się sprzedaliśmy, kiedy to nagrywamy, pojawiła się informacja, że Cyberpunk dostanie edycję Game of the Year. Także wiecie, to gra roku jest, jest. Zgadza się.
Tak. Pytanie którego?
No ale, tak, ale tak jeszcze zaczynając tutaj taki mały wstęp, bo tutaj troszeczkę skaczemy w temacie tego, co tutaj w przyszłości, to tak troszeczkę wrócimy do przeszłości. Otóż trochę chcielibyśmy podziękować, bo no tutaj wszyscy się bawią w Spotify Wrapped, no ale też pojawia się Spotify Wrapped.
A ja jeszcze nie dostałem.
Ty nie dostałeś? A zaktualizowałeś no aplikację?
Nie wiem.
Widzisz.
A na maila? Nie, myślałem, że na maila może przyjdzie.
A widzisz. Nie, no tam chyba trzeba było coś tam zaktualizować, no ale mniejsza. No i właśnie przyszło też podsumowanie podcastowe, no i trzeba byłoby powiedzieć, że tak jak już to troszeczkę wcześniej powiedziałem, no dziękujemy. Dziękujemy, bo tak spojrzeliśmy sobie w liczby, zobaczyliśmy procenty.
I tych procentów jest, no, jakkolwiek to dziwnie zabrzmiało w tym momencie, ale tych procentów tam jest dość sporo.
Tak, ogólnie można powiedzieć, że rośniemy w siłę, będzie jeszcze gorzej, to znaczy będzie jeszcze lepiej.
No ja rosnę chcieli, na pewno, ale w siłę też mam nadzieję.
Tak, w sensie mamy tutaj kilka planów związanych z podcastem na przyszły rok, nie ukrywamy. Chcielibyśmy, żeby jakościowo było coraz lepiej. Tutaj można powiedzieć, że już tak w 2020 roku tak troszeczkę zaczynaliśmy nieśmiało, w tym roku już tak bardziej wszystko jest systematycznie tak trochę poukładane, od niedawna mam wrażenie, że chyba jest coraz lepiej,
trochę mniej skaczemy po tematach, przynajmniej tak. Tam powiedzmy od tej 15-20 minuty, bo na początku no to zawsze jest chaos,
ale trzeba przyznać, że też na przykład zauważyłem i też chyba się lepiej wszystkim słucha takie odcinki, w których jest bardzo dużo gier. I nawet tak, no mówię, no ostatnie 2-3 miesiące były właśnie takie, bo dość mocno naszpikowane grami różnymi. Zresztą sam ten odcinek o Silent Hillu był taki dość no, soczysty, nie tylko jeżeli chodzi o klimat. Także no, widać, że lubicie. Podoba
ja do dzisiaj chyba wspominam najlepiej odcinek z zeszłego roku. Tak, to już tyle czasu minęło. W którym rozmawialiśmy o remasteru, remake'ach trylogii GTA.
No tak. To był dobry odcinek. Chociaż ja nadal uważam, że na przykład z odcinków, które mogły wypaść na pewno lepiej i w ogóle najchętniej słuchany odcinek podcastu w tym roku, to nie będzie zaskoczenia, bo to był odcinek o Elden Ringu.
No to w ogóle tak.
Ja myślę, że ja bym nawet zrobił tutaj odcinek o Elden Ringu, jakiś tam director's cut czy coś w tym stylu, bo ja myślę, że byśmy mogli o tym rozmawiać jakieś dobre 4 godziny, ale nie wierzę, że ktoś by wytrzymał z nami tyle.
Ja od razu powiem, że nie grałem w Elden Ringa tyle, ile myślicie, że grałem.
No właśnie. No to ile masz na liczniku w Elden Ringu?
A na jakiej platformie?
A, no dobra, to w tym momencie kończymy rozmowę.
Nie, jeszcze chciałem powiedzieć a propos odcinków, które mają najwięcej wyświetleń, albo które tak z naszej perspektywy najlepiej wyszły. To są odcinki, gdzie faktycznie bezpośrednio rozmawiamy o grach, w które graliśmy, a nie o jakichś tematach takich okołogrowych, o tym, co się w branży dzieje.
No tak, chyba że coś takiego się pojawi i jest faktycznie o czym rozmawiać, bo ja na przykład... Przyznam się zupełnie szczerze, że jakbyśmy mieli tak rozmawiać o wszystkich tematach, które się dzieją w branży jako takiej, to prawdopodobnie byśmy nie dali rady. Znaczy, powiedzmy sobie inaczej, mówić dużo każdy potrafi, ale nie każdy umie to robić z sensem.
Nie każdy powinien.
I nie każdy powinien, tak. Ale tak
nie,
czy inaczej...
jak mamy jakieś takie... Akurat dzisiaj będziemy głównie rozmawiać o nowym Need for Speedzie, w którym spędziliśmy każdy po co najmniej 20 godzin.
No tak, bo ja tak zauważyłem i to jest taka ciekawostka, bo sprawdzałem sobie jeszcze. Jest taki youtuber, streamer, on się nazywa Kuru. Mhm. Bardzo znany, to jest jeden z bardziej znanych speedrunnerów ogólnie NFS-a. I zobaczyłem, ile czasu poświęcił na przejście Need for Speed Unbound. I on potrzebował 24 godzin. to ja już mniej więcej wiedziałem, że ja potrzebuję też mniej więcej podobne liczby i zobaczyłem i okazało się, że faktycznie dużo się nie myliłem, bo się okazało, że przyszedłem 25.
No tak, tylko jeśli spędzisz tyle czasu z grą, no to masz jakieś tam konkretne wrażenie, jest o czym rozmawiać, tak? Bo jeżeli tak. pograsz powiedzmy 5 godzin, nawet Need for Speeda, no to jakieś tam opinie masz, ale żeby zrobić z tego podcast, czy nawet poświęcić w podcaście pół godziny, no to jednak może być ciężko.
No tak czy inaczej, jednak będziemy się starać właśnie więcej mówić o grach, w które gramy, tym bardziej, że tych gier jest coraz więcej. A jeżeli na przykład nie gramy bezpośrednio w te gry, na przykład gramy trochę później, no i powiedzmy też się posiłkujemy troszeczkę też recenzjami, które się pojawią, na przykład Mateusza, bo tak będzie w temacie The Callisto Protocol, bo żadne z nas nie przeszło w 100% The Callisto Protocol jeszcze.
Ja jestem gdzieś w połowie chyba. Ty no chyba właśnie. Też z tego co kojarzę. No,
ja właśnie też nie wiem. Powiem ci szczerze, że tak jak opowiadałeś, to miałem wrażenie, że ty nawet nie jesteś w połowie. Okazało się, że
to
jesteś
od
w połowie,
tego czasu
a ja
chwilę
jestem...
pograłem jeszcze, ale to tam...
Tak jakoś wyszło, że ja jestem zdecydowanie bliżej niż ty. W sensie ja jestem chyba gdzieś w 1/3 gry właściwie.
Nie żeby to jakaś długa gra była.
No właśnie, bo to też nie jest długa gra. No ale to już będziemy później jeszcze rozmawiać. Zresztą będzie też Dark Tide, w którego teraz zagrywam się jak głupi. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. No i też troszeczkę pogadamy o Midnight Suns ogólnie.
To w sensie przypadku...
Nawet nie chodzi o to, że będziemy o Midnight Suns rozmawiać, bo trochę było już w poprzednim odcinku. Będzie to raczej tylko takie uzupełnienie, ponieważ recenzja już się pojawiła.
No to raczej będzie monolog, tak samo jak w przypadku Dark Tide, bo ja w obie gry no, jeszcze nie grałem.
Ale przecież ty Dark Tide instalowałeś.
Tak. Od instalacji do uruchomienia gry czasem może minąć nawet rok.
No to, dobra, okej. Okay. No w sumie dobra, masz rację, bo ja mam z Game Passa zainstalowanego Stalkera nowego tam w tym systemie, że jak wyjdzie gra, to że automatycznie mi się zainstaluje na konsoli. I właściwie to mam zainstalowanego, a jeszcze nie grałem, bo nie wyszedł. Także w sumie masz rację.
Okej. Okay. Nie, bo czasem tak jest. W to bym pograł, instaluj, pobierz i tak dalej. Mhm. Ale żeby znaleźć na to wszystko czas, a staram się w ogóle grać naprawdę w jedną grę, maksymalnie dwie. Mhm. Już też mi się dzisiaj taka sytuacja przypomniała, to też odsyłamy do ciekawego podcastu na temat Outriders, który był, ojej, półtora roku temu ponad. Mhm. I nie pamiętam, czy mówiłem to w podcaście, czy mówiłem to tobie przed wejściem na antenę, ale jak ja za bardzo sobie rozciągnę, czy krótszą, czy dłuższą grę, na długi czas, to wiem, że jej nie przejdę. Ja muszę grać szybko.
No to przykład, coś w tym jest, tak.
Na
tak,
przykład
tak.
Tego Need for Speeda tam grałem chyba przez 3 dni, po te 8 czy tam 10 godzin. I to jest okej. Okay. Ja wiem, że jakbym go sobie teraz zostawił i grał po godzinę, tam raz, dwa razy w tygodniu i tam powiedzmy w lutym bym go usunął z dysku po prostu, bez przejścia. Mhm. Bo już by mi się nie chciało.
No właśnie, bo my też tutaj kilka razy w podcaście rozmawialiśmy, czy to właśnie o tym, jakie mamy na przykład kubki wstydu, to też był jeden z na przykład chętnie słuchanych odcinków, ale też był jednym z takich słuchanych chętnie odcinków, był na przykład chociażby odcinek o recenzjach, z tego co widziałem. Zresztą jakby tak podsumować wszystkie odcinki, które do tej pory się pojawiły, to nie licząc odcinków starych, ja mówię tu o odcinkach nowych, to... Pierwszy jest Elden Ring i to znacząco. Ja przyznam się, że byłem zaskoczony, że tak mocno zażarł ten temat Elden Ring. Z drugiej strony pojawił się właśnie chyba na drugim miejscu właśnie odcinek o recenzjach. No i przyznam się szczerze, że tak widać, że też wiele osób chce właśnie słuchać na temat takiej, no powiedzmy, kuchni związanej z grami komputerowymi po naszej stronie, tak? Po stronie redakcyjnej. I to też jest całkiem fajne, bo oczywiście wiadomo, nie o wszystkich rzeczach możemy mówić, gdyż NDA. Natomiast są
ale
takie rzeczy, o których
gdybym
mówić,
był po
możemy.
Drugiej stronie właśnie jako słuchacz, to też chętnie bym się dowiedział, jak to wszystko powstaje, jak to się dzieje, kiedy przychodzą kody.
Kiedy przychodzą koperty.
Kiedy przychodzą koperty, kiedy przychodzą przelewy.
No, przykładowo na przykład taka ciekawostka, jeżeli ktoś myśli, że nadal do redakcji przychodzą płyty z grami, to przyznam się szczerze, że dawno
może
tego
przychodzą,
nie widziałem.
Może przychodzą, ale nie do naszej.
To, ha, nieważne. Tak czy inaczej, no, znaczy ostatnią grą, która była na płycie, kurczę, teraz nie pamiętam, ale to ktoś, czy to czasem Pupa Zagalski nie dostawał wtedy?
Ale to on na ten, na Nintendo dostaje.
Znaczy to, że na Nintendo tak, na Nintendo, zresztą Nintendo też ostatnio odeszło od pudełek, chociaż tak, jeszcze Nintendo wysyłało, zresztą ja też wysyłałem Harpenowi kiedyś.
A ja dostałem grę na tym w pudełku do recenzji w zeszłym roku.
Aha, widzisz, a co to było?
Dying Light na Switcha.
A, to tak, no właśnie wysyłałem ci Dying Light na Switcha, faktycznie, no. Pamiętam. Ale nie,
co
chodzi
było
o to,
wcześniej,
że...
to ciężko mi sobie przypomnieć.
Wiesz co, ale bardziej... Ty, ja już wiem, co to mogło być. Teraz sobie przypomniałem, ale to... Nie mówimy tutaj o promkach takich, tak jak to kiedyś bywało, nie? Taka, wiesz, biało-czerwona płytka, nie? Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba Mysza do recenzji dostał Saints Row w pudełku. W sensie to nowe Saints Row, tak?
Mhm.
Ale to nie pamiętam, tak czy inaczej, no ogólnie rzecz biorąc, no już coraz rzadziej dostajemy do recenzji,
ja praktycznie
do
w ogóle, naprawdę,
tak.
Dostaję kilka gier miesięcznie, a ostatnio przecież rok temu, ponad.
No, ostatnią płytę, którą taką na oczy widziałem, taką właśnie na PlayStation 4, był Doom Eternal. O. Teraz tak sobie przypominam, właśnie to taką, wiesz, taką klasyczną promkę, tak jak kiedyś, wiesz, promki wysyłali, nie?
Z tym takim żółtym paskiem na pudełku, z taką
też
zagaszoną okładką.
Tak, albo bez okładki nawet.
Albo bez okładki, to wtedy biało-czerwona patriotyczna płyta.
Tak. I właśnie mówię, tak jakoś już teraz zauważyłem, że już coraz rzadziej no te właśnie płyty się pojawiają. Zdecydowanie łatwiej jest po prostu wysłać kod, czy tam powiedzmy udzielić dostępu nawet zdalnie, tak? Bo w przypadku niektórych, jak na przykład, nie wiem, możesz przypisać do konta, tak? Po prostu z zewnątrz, jeżeli na przykład to jest na PC. Więc no, tak czy inaczej, no, są pewne rzeczy, które już trochę już odeszły do lamusa, a jeszcze pamiętam, że na przykład kiedyś pamiętam, jak Mysza opowiadał, to pamiętam, jak robiliśmy przenosiny w biurze, i były różne płyty w wersji na Xboxa 360 i okazało się, że na przykład część z tych płyt w ogóle byśmy nie odpalili na Xboxie z prostego powodu, no potrzebowały one specjalnej wersji konsoli.
A też takie były sytuacje.
Tak, która by odpaliła to w ogóle.
Ja sobie pozwolę na taką małą dygresję i się zdradzę, kiedy to nagrywamy, bo dzisiaj jest premiera Knights of Honor 2.
No,
czyli drugiej części
coś
takiej
było,
strategii,
tak,
której pierwsza część wyszła w 2004 roku.
Mhm.
Ja w tą grę nie grałem, ale przypomniało mi to, że była kiedyś taka gra Castle Strike.
Mhm.
I żeby sobie przypomnieć, jak ta gra się nazywała, to musiałem się trochę namęczyć wczoraj, żeby w internecie znaleźć ten tytuł. Pamiętałem tylko, że coś z zamkiem.
I potem wyszło, że to jest Stronghold Twierdza.
Mogło być i tak, nie? Że... To było coś na L, a no tak, Stronghold. Też były takie sytuacje.
jak
ile razy.
Phoenix na P, nie? No.
Ale mówię tak o tym dlatego, że a propos promek i w ogóle pudełek, to mi przypomniało dawne czasy, kiedy gry do recenzji przychodziły w takich dużych kartonach, gdzie na przykład mieściły się ze 3-4 takie duże kartony z CD Projektu.
A, no tak.
Bo kiedyś gry nie wychodziły, także tylko płytka się dostawała albo takiego boxa DVD. Tylko taki wielki, kurczę, karton.
Ty, ale wiesz co, ale ja ci powiem, że ja na 100% jestem świadomy tego, że duża część osób, które nas słuchają, która nas słucha, pamięta te czasy. Znaczy, chociaż ja przyznam się szczerze, że jak sobie teraz pomyślałem...
Ale wiesz,
to,
że to, wiesz, wiesz, to nie było wczoraj, nie? Tylko wiesz, 20 lat temu prawie.
No tak, ale niektórzy mogą w ogóle nie wiedzieć, o co chodzi. Ale tak czy inaczej, no tak, były takie wielkie pudła... w których było tak naprawdę tylko i wyłącznie pudełeczko z płytą, instrukcja, no i ewentualnie coś tam może dorzucali, nie, jeżeli coś tam
tak,
było.
Tak, jakaś mapka albo jakaś płyta tak ze ścieżką dźwiękową.
No, najlepsze wydanie, które widziałem właśnie takie, i to przyznam się, że zawsze mam to przed oczami, to jest to wydanie Diablo 2, gdzie była taka gruba książeczka właśnie ze wszystkimi rozpisanymi umiejętnościami. No kurczę, powiem, że to robiło wrażenie i to duże wtedy, jeżeli chodzi o takie, wiesz, wydania, bo teraz tak naprawdę, jeżeli dostajesz grę, no kiedyś tam się dostawało jakieś tam, wiesz, instrukcja obsługi, podpowiedzi, inne tego typu sprawy, no i tak teraz powoli to w pudełkach z grami to jest tylko i wyłącznie kod na PSN-a, z dodatkami, z preorderem.
Tak, bo do jakiegoś momentu było tak, że kupując grę na konsolę, wiedziałeś, że tam będzie płyta i na tej płycie będą dane, będzie można od razu grać. A na PC-cie już będzie kod na Steama albo na Epica. A teraz doszło do tego, że niezależnie na jaką platformę kupujesz grę, no to i tak masz ten kod do pobrania.
No tak. No plus tak naprawdę to chyba była... Z jaką to była grą akcja, że tak naprawdę wkładasz płytę i tam było tylko 5 megabajtów do ściągnięcia i resztę pobierała gra z internetu? Chyba był Call of Duty Modern Warfare.
Nie pamiętam jakiej gry, ale pamiętam taką sytuację, że na płycie był tylko instalator Steama.
A to tak, to potem się pojawiało bardzo często. I właściwie pamiętam, że jeszcze jakiś czas była taka sytuacja, że można było instalować gry z płyty za pomocą Steama i to tam powiedzmy ściągało z płyt jakieś 2/3 danych, które są niezbędne, tylko że wtedy gry to ważyły może maksymalnie 10 GB. I to jeszcze w porywach. A teraz na przykład, jak tak ostatnio rozmawialiśmy, to właściwie jest najlepsze podsumowanie tej dyskusji, że pojawił się patch do The Callisto Protocol. To był taki... No powiedzmy, że day one patch, ale to był taki na następny dzień. Ja powiedziałem wtedy Harpenowi, a wiesz co, bo mi się tam jakiś mały patch ściągnął do The Callisto Protocol. A Harpen powiedział, jaki mały, 20 gigabajtów.
Tak na moim internecie 50 megabitów, no to jednak trochę zajęło.
Tak, ja powiedziałem, ups.
I kończąc tą bardzo długą dygresję i takie zejście z tematu w ogóle.
Tak, bo my zaczęliśmy rozmawiać ogólnie o tematyce dzisiejszego odcinka, a mieliśmy
tak,
tylko
podziękować. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Ostrzec może niektóre osoby ze słabszym internetem, czyli takim jak mój. Kupiłem sobie nowy Horizon na PS4, bo było tańsze i było na pudełku napisane darmowa aktualizacja do PS5. No to sobie pomyślałem, fajnie, będę miał na płycie dane, nie będę musiał ściągać całej gry, tylko sobie tam patcha pobiorę i będzie śmigać w 60 klatkach wtedy.
No nie, musisz całą grę ściągnąć.
Tak, okazało się, że ponad 100 giga trzeba było pobrać, żeby gra była w wersji na PS5.
Ale to jest, wiesz co, paradoksalne, bo ja przyznam się szczerze, że tak kilka gier już w tym stylu sprawdzałem i powiem ci, że miałem wrażenie, że gry, które były ściągane w wersji na PS5 ważyły mniej niż w wersji na PS4. Tak było na pewno w przypadku Watch Dogsów i tak było też w przypadku Destiny 2, tylko że Destiny 2 no potem urosło z czasem, tak, no to wiadomo. No tak czy inaczej, no tam czasami było tak, że te pliki do ściągnięcia po stronie, że jak ściągasz z internetu, tak, z PSN na grę, to zajmują mniej, ale się jak tam się rozpakują, tak, na konsoli.
Tak, ale to na Steamie jest to
zajmują
samo,
tyle
że tam
samo.
Wymagane na dysku 60 giga, a do pobrania tam, nie wiem, 35.
No coś takiego, tak, one są bardzo dobrze spakowane i one tam na tym dysku SSD się dobrze rozkładają, także ogólnie rzecz biorąc, teoretycznie warto to robić, tylko że no właśnie tak jak mówisz, no jeżeli ktoś ma słaby internet, no to trzeba uważać, bo można zaoszczędzić tam powiedzmy 30 zł na pudełku, ale ostatecznie koniec końców wychodzi na to, że zapłacisz 60 zł za pakiet internetu.
No tak, u mnie jest coś takiego, że mam 500 giga za 90 zł w abonamencie.
Tak.
To nie żadna reklama, nie? Żeby nie było, dlatego nie powiem od kogo. A potem każdy kolejny 100 giga kosztuje 20 zł.
No dokładnie o to chodzi, tak.
Tak to się żyje na tej wsi, ale że tak powiem, ale my nie o tym dzisiaj.
No właśnie, dzisiaj tak. Ale wiesz co, ale trochę zaczniemy w temacie, bo o ile mówiliśmy o grach i o tym, jakie gry będziemy omawiać w dzisiejszym odcinku, tak, pojawił się trochę... Kurczę, ja bym powiedział, że spodziewany, niespodziewany twist, ale no, okazuje się, że Microsoft też podnosi ceny swoich gier, tych takich największych tytułów do ilu? $60?
60 to już było, proszę pana.
A, 60, to 60 to
tanio,
już było.
Tanio to już było.
Tanio to już było, czyli 70.
Tak, czyli tak jak właśnie bohater dzisiejszego odcinka, czyli nowy Need for Speed Unbound, to będzie gdzieś pi razy drzwi około 350 zł.
No i w tym momencie oczywiście pojawiają się no, głosy, które mówią, no a to i tak będzie w Game Passie, więc he, losers. I ja przyznam się zupełnie szczerze, że nie rozumiem tego tej radości, dlatego że Ja cały czas z tyłu głowy mam wrażenie, że podwyżki cen Game Passa jeszcze nas dotkną.
A to swoją drogą. No jeżeli same gry pudełkowe, czy tam po prostu premierowe idą w górę, no to ten Game Pass nie zostanie w takiej cenie, w jakiej jest teraz.
No, znaczy, chciałbym wierzyć, że tak nie będzie. W sensie, i tak ten Game Pass w wersji Ultimate kosztuje tyle i kosztuje. Zresztą, tak jak już kiedyś rozmawialiśmy na temat nowego PS Plusa, te ceny są bardzo wyrównane. Nawet ktoś podsumowywał, że kupno na rok nowego PS Plusa w wersji Ultimate wychodzi troszeczkę taniej niż...
PS Plus na rok, ten najdroższy, bo pamiętam, bez promocji, bo były teraz promocje ostatnio na Black Friday, ale w takiej standardowej cenie to jest 480 zł. Nie chcę się teraz liczyć na 12, ile to wychodzi, ale Game Pass Ultimate miesięcznie 55 zł razy 12, no to nijak nie wychodzi 480, tylko chyba tam koło 700 zł.
Tak, i chyba tam nie ma też możliwości chyba kupienia pakietu 12 miesięcy.
Nie ma. Chyba, że właśnie przy podwyżkach cen Game Passa wprowadzą abonamenty właśnie takie kwartalne, półroczne i może na rok.
Więc ogólnie rzecz biorąc, no sytuacja jest taka, że czy ogólnie nie ma tutaj porównywać usług. Każda jest inna i każda stawia na coś innego i ja też wychodzę z takiego założenia, że każdemu to, co najbardziej leży. To nie ma tak, że o, ci wygrywają, ci przegrywają. Nie, 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 tu każdy wygrywa, bo ja przyznam się zupełnie szczerze, że na przykład Game Passa kompletnie odpuściłem, ale płacę za PS Plusa i tam mam całą masę gier, w które chcę zagrać. Przykładowo Dragon Questy. Także no jest tego trochę dla mnie, patrząc na gry tak ogólnie.
Z drugiej strony, ja już kiedyś mówiłem o tym, że my jako my, recenzenci ogólnie zajmujący się grami, nie każdy po prostu zwykły gracz ma wszystkie konsole w domu.
Oczywiście.
Więc tak jak mówisz, każdy jest wygrany, bo jak ktoś ma PS5 czy PS4 i kupuje sobie tego plusa, no to ma fajnie, a jak Xboxa, no to też ma fajnie po prostu.
No właśnie, w sumie to też tak jak to jest, jakby tak sobie spojrzeć na to wszystko, to też każdy czego innego oczekuje od usługi, tak? Jednemu ta usługa będzie o wiele lepiej leżała, innemu nie. Ja myślę, że tutaj najwięcej tak naprawdę w przypadku nowego PS Plusa problemów sprawia sam fakt tego, że całość jest tak rozczłonkowana. I mamy te trzy różne tiery, ale tak naprawdę wiele osób po prostu nie wie tak naprawdę, za który tier powinny się zabrać, żeby mieć wszystko i żeby korzystać ze wszystkiego, co tak naprawdę mają tam do zaoferowania. No i tak naprawdę no to jest największy problem. Natomiast w przypadku Game Passa, no niestety, no tak jak mówimy, no cenowo wypada to tak, jak wypada. Ja myślę, że o ile ceny gier takich właśnie sprzedawanych w retailu no poszły w górę, to po pierwsze nie ma co tutaj mówić, że Microsoft był ostatnim sprawiedliwym i że ale bo wszyscy inni szybciej podnieśli cenę, a Microsoft ostatni trzymał linię. No ale jednak się złamał. To nie ma no, co,
może to
nie.
Była jakaś strategia biznesowa, żeby przyciągnąć trochę nowych klientów.
Znaczy, no wiesz co, powiem ci tak, jak jedna osoba napisała na Twitterze, już przyznam się szczerze, że nawet nie pamiętam kto. Co się ludzie namemowali, to się namemowali, to co nagadali na innych, to już nagadali. No i właściwie zostaje Microsoft, który i tak podwyższa ceny i ostatecznie mało kto tak naprawdę na to zwróci wielką uwagę i nawet nie będzie nikt krzyczał, że to jest drogo, bo mamy Game Passa i he, wszystko w Game Passie będę miał. No chyba, że Microsoft jak typowa korporacja po prostu zmieni podejście. Bo będą musieli zweryfikować swój biznes, no i niestety nie będzie tutaj dużo do gadania. A zakładam, że jest taka opcja, że w przyszłym roku cena, nawet jeżeli powiedzmy Game Pass w tym momencie kosztuje tyle i kosztuje, to może po prostu przyjść czysta weryfikacja względem kursu walut. I tyle. Prosty przelicznik.
Albo w końcu wezmą się za te wszystkie kody z Brazylii.
O Jezu, tak. Chociaż ja powiem tak, fajnie, że nie można, znaczy, że można jakoś tam, powiedzmy sobie, stakować tego Game Passa, zresztą niektórzy też sobie stakowali PS Plusa i nawet wyszło to jakoś. Natomiast, no, tutaj problem jest taki, że może, wiesz, może się okazać, że skończą się promocje za 4 zł, skończą się jakieś tam, wiesz, właśnie takie promocje typu kup 3 miesiące za tam 1 miesiąc. No po prostu Microsoft może zrobić tak, że no po tych wszystkich latach rozpędowych, gdzie Xbox Game Pass po prostu bardzo mocno urósł przez ostatnie lata i był ten, to można powiedzieć, po prostu no, ten okres miodowy się kończy, tak?
markę sobie wyrobili, klientów przyciągnęli, wyszli z twarzą, jeśli chodzi o podniesienie cen gier, i jeśli teraz podniosą cenę Game Passa, to też myślę, że nie będzie jakiegoś wielkiego marudzenia. I to mi przypomina trochę sytuację, jak siłą rozpędu ludzie kupowali PS Plusa na początku, po latach, bo nie wiem, czy pamiętasz, jaki był początek PS Plusa, jakie tam gry lądowały.
Ja
może
pamiętam,
nie tyle,
pamiętam.
Nie na premierę.
Mówisz o tym PS Plusie, co się pojawił na PS4, czy mówisz o tym PS Plusie na PS3?
Jeszcze na PS3.
Jeszcze na PS3. A to znaczy ogólnie to nie, to bez znaczenia, bo tak naprawdę...
Tak, ale tam lądowały
plus,
same hity.
Tak. Mhm, tam same hity trafiały, tam były naprawdę grube tytuły. Ja nawet
tam,
pamiętam...
jeszcze, tam można było się denerwować tylko z tego powodu, że niedawno się jakąś grę kupiło, a ona już jest w PS Plusie.
Tak, ja właśnie dlatego mówię, ja pamiętam, że troszeczkę, jakby to powiedzieć... No, trochę się zagapiłem, bo ja wtedy pamiętam, że chyba... w którejś ofercie PS Plusa były naprawdę grube tytuły.
To były Bioshocki, Mafia, Deus
tak,
Ex, takie
tak,
rzeczy.
Tak, tak, tak. A ja wtedy wszedłem w momencie, kiedy się pojawiło Ground Zeroes chyba w PS Plusie. Też. Już zacząłem grać więcej w internecie, więc dlatego zacząłem płacić PS Plusa. I ogólnie rzecz biorąc, potem dopiero zauważyłem, jakie tytuły trafiały do PS Plusa wcześniej i normalnie kopara mi spadła, nie?
I oni na tym jechali przez lata tak naprawdę. Przyzwyczaili ludzi do tego, że tam są grubsze tytuły, mimo że no, z roku na rok ta oferta może no, była dobra, ale no, już nie było takiego mocnego uderzenia jak na początku.
Na pewno nie upadła tak, jak upadła oferta Games with Gold aktualnie.
Ojejku.
Bo to jest. Ja powiem ci zupełnie szczerze, że ja nadal się zastanawiam. Znaczy ja rozumiem, dlaczego Microsoft trzyma Games with Gold, zresztą z bardzo podobnego powodu jak teraz PS Plus trzyma wersję Essential, żeby była, ale Games with Gold w tym momencie to jest no to już powiedzenie, że tragedia, wiesz, jeszcze jakiś czas temu można było powiedzieć, a bo to są jakieś gry niezależne, w które ktoś tam nie grał, można było to jeszcze tak jakoś, wiesz, wziąć i usprawiedliwić, ale teraz tego się nie da usprawiedliwić po prostu. Tej jakości.
Kiedyś pamiętam taką sytuację, w pewnym konkursie wygrałem kod na grę na Steama. Strasznie się ucieszyłem. Wróciłem do domu, odebrałem ten kod, zrealizowałem na Steamie. Patrzę na kartę tej gry, nie pamiętam tytułu w ogóle, ale miała w większości negatywne opinie. I tak się czuję, patrząc na ofertę Games with Gold właśnie teraz trochę. Taki, wiesz, niby człowiek czeka trochę, co tam może być ciekawego, ale za każdym razem tak dostaje trochę, no... Nie chcę mówić, że w twarz, bo to jednak są... Może niektóre są dobre gry, tylko... No, oni już tam nie za bardzo mają co dawać, dlatego powinni to zamknąć.
Znaczy, tym bardziej, że oni dają po prostu więcej w Game Passie po prostu, no. Nawet nie mówimy tutaj o grach jakościowo lepszych, bo to nie chodzi o to nawet. Tylko chodzi o sam fakt tego, że masz w Game Passie masz gry premierowe, no i masz też no, jakieś tam aktualizacje o gry, które może okej, nie są AAA-ami, ale są na pewno jakimiś takimi ciekawymi tytułami ogólnie do sprawdzenia, wiesz. To jest przykładowo, tak jak zawsze mówię, że gdyby nie Game Pass, nie poznałbym Project Wingman, który jest, przyznam się szczerze, jest świetnym Ace Combatem. I jest kilka
taki
tytułów
gier,
właśnie,
gdyby
które
nie
tak poznałem.
Game Pass, albo nawet gdyby nie recenzje, to też wielu tytułów by się, o wielu tytułach by się po prostu nie wiedziało.
No tak czy inaczej, jeżeli chodzi o te usługi, czy to jeżeli chodzi o PS Plusa, czy to chodzi o Game Passa, to tak naprawdę znaczy ja się zastanawiam ogólnie nad tym, jakie będą kolejne ruchy, bo jakby nie patrzeć, cen, to, że wzrost cen gier i o tym, że nowy standard cenowy jest w pełni, no to już mówimy o tym od jakiegoś czasu, tak? Właściwie już nie jesteśmy teraz zaskoczeni, chociaż przykładowo na przykład byłem bardzo zaskoczony, że udało mi się dorwać The Callisto Protocol za 260 zł. I to też dla wielu
co
osób było zaskoczeniem.
Do niedawna wydawało się kwotą taką dość wysoką. Bo
zaporową nawet bym powiedział.
Tak, bo celowaliśmy takie 229 albo 219.
Tak, dokładnie. Zresztą teraz mam takie wrażenie, że wszystkie gry, które są tańsze, na przykład tak jak już tam mówiliśmy wcześniej, na przykład WRC Generations czy Dakar Desert Rally, to z jakiegoś powodu te gry są tanie. Znaczy zakładamy, że na przykład w przypadku WRC to jest ten sam content, który był, więc tylko trochę subgrade'owany. Natomiast jeżeli chodzi o inne gry, no to tutaj już zaczynamy powoli, no też się mam wrażenie przyzwyczajać trochę do tych cen. No ale jakby też nie
Znaczy mi
patrzeć.
tak ciężko się będzie przyzwyczaić do tego, że taka wypasiona wersja NFS-a nowego na PS Store na Xboxie kosztuje 450 zł.
Tak, ale na przykład wiesz, zobacz sobie, że na przykład takiego Need for Speeda możesz ograć w ramach EA Play tego EA Play.
Standardowego. Tam masz chyba 10 godzin triala, tylko że tam nie ma całej gry, nie?
No nie, no masz
To
10
oni tak
godzin
to
triala,
robią.
tak? No, no,
Tak.
no.
Ale możesz sobie kupić EA Play Pro na PC-cie i w miesiąc na pewno to przejdziesz, a abonament kosztuje 60 zł.
No i
Można zawsze
właściwie,
tak
możesz
kombinować.
sobie przejść całą grę tak naprawdę w miesiąc
Za
za
60
60
dych.
zł. I ja na przykład zauważyłem, że faktycznie, no okej, okay, no te gry na własność mają, powiedzmy, ceny takie, jakie mają. No oczywiście, no zdajemy sobie sprawę z tego, że taki God of War, powiedzmy, nie pojawia się w Xbox, w PlayStation Plusie tym wyższym od razu na premierę, no bo się nie pojawia. No ale jakby się pojawiał, to pewnie byśmy mieli bardzo podobne wrażenie, tak? Że powiedzmy, po co kupować tę grę za pełną pulę, skoro można ją mieć w PS Plusie, nie? I to jest tak samo
Ja
w
już
Game
chyba
Passie,
w
tak?
jednym właśnie z któryś z podcastów mówiłem o czymś takim, że tak naprawdę oprócz sezonowych gier to bardzo mało jest tytułów, do których się faktycznie wraca.
No tak.
Przejdziesz takie Callisto Protocol, czy przejdziesz God of War nawet na 100%, to nawet jeżeli wrócisz do tego tytułu, no to zakładam po roku albo nawet jeszcze później. Nie jest to gra,
Znaczy ja
którą
nie wiem, czy ja bym
chcesz.
chciał wracać wtedy na przykład do The Callisto Protocol, bo akurat mam wrażenie, że na przykład The Callisto Protocol i kilka innych tytułów to są takie gry, w które po prostu grasz raz i potem
No
już tam
właśnie.
nie wracasz. No to zależy już od podejścia gracza, tak? Przykładowo ja na przykład,
Dlatego.
wiesz, ja mam na przykład tak z Wiedźminem, ja na przykład cały czas nie wiem, czy będę chciał wracać do tego Wiedźmina w ramach tej next genowej aktualizacji.
No
Mimo,
ja już
że
mam
przeszedłem
takie.
tę grę i się dobrze bawiłem, tak, z dodatkami, no nie ukrywam. Było
Ale tak
fajnie.
przeszedłeś w sensie jak normalny człowiek raz, czy tak wiesz, przechodzisz raz w roku?
Nie, znaczy nie, nawet nie raz w miesiącu. Nie, nie, nie. Ja po prostu przeszedłem raz, poczekałem na pierwszy dodatek, poczekałem na drugi dodatek, przeszedłem jeden, drugi, w sensie w momencie premiery i odpuściłem sobie tą
A, czyli
zabawę.
jak normalny człowiek, nie jak jakiś tam psychofan.
Znaczy wiesz, no znam osoby, które sobie grają w Wiedźmina cały czas. Właściwie non-stop. Ja mam wrażenie, że oni tą mapę już 30 tysięcy razy wyczyścili, tak jak, nie wiem, ze wszystkich tych zaginionych paczek w Grand Theft Auto. No. Także wiesz, no to są takie osoby. To nie żart, ale...
Pewnie są, ja nie znam, ale...
No tak czy inaczej, wiesz, no... Nie wiem, czy wrócę do Wiedźmina jeszcze raz, chociaż pewnie wrócę tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda na next genie. Z jakiegoś powodu o wiele bardziej taką interesującą grą dla mnie, jeżeli chodzi o powtórkę, był Cyberpunk, bo w Cyberpunka właściwie grałem chyba do połowy, no potem przyszły inne gry do grania, ale no mimo wszystko Cyberpunka przychodziłem jeszcze raz na next genie i się dobrze bawiłem. Zresztą tak się też bawiłem dobrze po premierze, także no tak to działa.
Z Cyberpunkiem jest o tyle ciekawy temat, że to nawet nie jest interesujące to, co jest dalej w grze, tylko jak CD Projekt sobie poradził z naprawieniem tego tytułu.
A to tak, bo to widać po prostu po tym, jak się wróci na przykład do tej gry po, no tam powiedzmy ponad roku, nie? Widać te zmiany, że jest tutaj trochę inaczej, chociaż to na przykład nadal uważam, że do modelu jazdy trzeba się mocno przyzwyczaić. To nie jest tak, że wsiadasz i wiesz wszystko, jak to działa, nie? To nadal działa dziwnie. Mimo wszystko. No ale tak, no to tak jak już jesteśmy
tak
przy...
płynnie przechodząc właśnie od modelu jazdy do tematu dzisiejszego odcinka.
Tak, Need for Speed Unbound. Ja powiem tylko tyle, dużo rozmawialiśmy przed wejściem na antenę tak zwaną, że...
Dobrze, że tego nie nagraliśmy, bo no, padło tam parę niecenzuralnych
znaczy,
opinii.
Ogólnie rzecz biorąc, bo recenzja jeszcze się nie pojawiła, ale prawdopodobnie pojawi się w dniu, w którym to nagrywamy, czyli to będzie wtorek.
I już się zdradziłeś. Czyli
już wszystko zdradzone.
jak będziecie tego słuchać,
To możecie czytać recenzję przy okazji.
Tak, to możecie już czytać recenzję.
Tak, jeszcze do końca nie wpadłem na pomysł, jaka to będzie ocena końcowa. Przyznam się, że cały czas się zastanawiam, ale może w toku tutaj naszej dyskusji coś tam wyklarujemy, jak to powinno wyjść. Natomiast to jest takie coś, że dla mnie, ja to powiedziałem to w momencie, kiedy jeszcze sobie rozmawialiśmy przed nagraniem, że ja, znaczy Need for Speed Unbound tak naprawdę udowodniło mi w 100%, że ja już jestem naprawdę już wyścigowym boomerem i prawdopodobnie już na pewne rzeczy jestem za, nie mówię, że za stary, bo nie jestem, tylko po prostu chyba już pewne rzeczy już do mnie nie do końca trafiają tak, jak kiedyś trafiały, a może inaczej, może stylówka tak inaczej do mnie powinna trafiać, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo wiele osób mówiło tutaj na temat tego, że Need for Speed Unbound będzie troszeczkę animowany, że będzie ten cel shading, że stylówka jest taka właśnie trochę taka streetowa, że wiesz, nie kumam dzisiejszej młodzieży, co to jest w ogóle Palace, chociażby. Potem się dopiero dowiedziałem, że Palace ogarniało też deski takie skateboardowe. No ja pamiętam, jak jeździłem na desce, to w tamtych czasach to się jarało tym, że był, nie wiem, jakiś tam Hulk, nie, czy coś w tym stylu, czy Birdhouse, ale teraz to jest troszeczkę inaczej. No tak czy inaczej, okazuje się, że NFS Unbound tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą stylistykę i to wszystko, to nawet, kurczę, trafia. To jest całkiem fajne.
Nie wiem, jak ty, Karpę, masz. Ja się tak trochę nawet uśmiechałem pod nosem, tak mi się miło robiło, tak fajnie, jak patrzyłem sobie, jak grałem, wyskakując z rampy i wciskając nitro w locie, żeby wylądować tam, gdzie trzeba, i obok mojego samochodu pojawiały się takie animowane, fajne cel-shadingowe skrzydełka na przykład.
Tak, ja ci powiem, Harpen, że ja na przykład się strasznie obawiałem tego, bo ja ogólnie nie lubię mieć zbyt dużo nawalone na ekranie takich ozdobników. I powiem ci zupełnie szczerze, że się trochę tego przestraszyłem, ale im dalej w las, im więcej grałem, tym bardziej zauważałem, że to jest w sumie całkiem fajne i nadaje temu NFS-owi takiego fajnego charakteru. Nie mówię, że nie. Natomiast
To właśnie wypada to, czego się wszyscy najbardziej obawiali, tej całej stylistyki, jak to będzie wyglądało, to w sumie ostatecznie wyszło tej grze na plus.
Tak, tylko że tutaj trzeba jeszcze zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ nasza przygoda z NFS-em nie zaczęła się tak naprawdę zbyt dobrze, mam wrażenie, ponieważ zarówno ty i ja graliśmy w wersji na peceta.
Przez chwilę.
I to naprawdę chwilę, bo okazało się, że wersja PC-towa nawet z ustawieniami ultra, włączonym jakimiś cudami od AMD, no niestety wyglądała bardzo niewyraźnie. Ja miałem wrażenie, że nawet po wyłączeniu wszystkich motion blur i innych tego typu sprawach, no po prostu nie wiedziałem, gdzie jadę.
No tak, nie wiem, z czego to wynikało. Na PC-cie, i to dobrym PC-cie, na ustawieniach ultra, czy jak one się tam nazywały, na tych maksymalnych, wygląda dużo gorzej od edycji na PS5.
Tak, i to nawet w wersji tej takiej może być performance, tak? Bo strzelamy, że mówimy tu o performance. Ja miałem takie wrażenie, jakby docelowymi platformami były konsole. Zresztą kto gra w FIFA, ten wie, że w FIFA jest bardzo podobna sytuacja.
Znaczy ostatnia część FIFA już jest taka wyrównana na PC-cie i na nowych konsolach.
Ale z tego, co pamiętam, to chyba nowa FIFA nie ma high promotion na PC-cie.
Ta najnowsza już ma, ale ta poprzednia nie.
A, okej. Okay. No tak czy inaczej, no troszeczkę tam czasami były takie różne zamieszania z tym, że FIFA na PC-tach wyglądała gorzej niż na konsolach i to była ta wersja taka na przykład ze starszych konsol. Były
tak,
takie sytuacje.
Było.
I tutaj miałem takie wrażenie, jakby PC-towa wersja Need for Speed Unbound też tak troszeczkę została potraktowana po macoszemu, bo naprawdę na konsoli grało mi się w tę grę zdecydowanie lepiej i naprawdę wszystko było o wiele bardziej wyraźne niż na PC-cie na max ustawieniach. I to też jest zaskakujące.
Nie powiem, że ja jestem w stanie to zrozumieć, ale zastanawia mnie taka kwestia, bo Unbound wyszło na PC-ty, na Xboxy Series XS i na PS5, A ta wersja PC-towa trochę wygląda tak, jakby początkowo przygotowywali też wersję na PS4 i Xbox One. Bo ona tak odpowiada właśnie jakości z tamtych konsol trochę.
Właściwie to tak naprawdę największym problemem tego na przykład było to, że przy bardzo wysokich prędkościach czasami niektóre rzeczy potrafiły się nie doładować i na przykład była taka sytuacja, że w jednym z wyścigów, i wtedy pamiętam, że wtedy powiedziałem dość, dalej więcej nie gram, po prostu wyrósł mi spod ziemi jakiś murek, którego wcześniej tam nie było, i tak jak na przykład w Need for Speed Unbound masz taką sytuację, że masz murki, które możesz rozwalić i są takie, które jak uderzysz, to się rozbijesz, to właściwie no, trafiłem właśnie na ten drugi typek murku i no niestety no, skończyło się tym, że po prostu zrobiłem rage quita i wyszedłem. Natomiast na konsoli, no kurczę, nie było takich przypadków, znaczy nadal jeżeli chodzi o rysowanie obiektów, widać było pewne takie, wiesz, doładowania na pewnej odległości, ale na pewno nie wyglądało to tak źle. Wyglądało to całkiem dobrze i no można byłoby na to spokojnie tam jakoś przymknąć oko, jeżeli ktoś ma dużą tolerancję na pewne rzeczy, tak? I nie zapierdziela tam powiedzmy 500 km na godzinę na haksach. No to jest okej. Okay. No ale okej, okay, na początku pograliśmy, trochę się dobrze bawiliśmy, nawet powiedzieliśmy sobie, bo ja pamiętam naszą rozmowę, powiedzieliśmy sobie, że ty kurczę, nawet ten NFS tak całkiem spoko jest, nie?
Tak jak ta wersja PC-towa zrobiła takie wrażenie nie za bardzo, że już nie chciało tej gry się uruchamiać na konsoli, no ale trzeba było, bo podcast, bo recenzja. To pograliśmy właśnie na konsoli i parę godzin to było naprawdę takie bardzo, ale nawet to bardzo dobre wrażenie, że to jest naprawdę dobry Need for Speed.
To jest dobry Need for Speed, tak, bo to żebyśmy sobie tutaj też pewne rzeczy poukładali. Need for Speed Heat, który pojawił się wcześniej, również był dobrym Need for Speedem, tylko że był dobrym Need for Speedem po aktualizacjach. I trochę tam pracy jednak było potrzeba, tam troszeczkę ekipa Electronic Arts musiała troszkę popracować, aby tego NFS-a do porządku doprowadzić. I jeżeli ktoś grał w NFS-a Heat, na przykład z oferty PS Plusa albo z Xbox Game Pass, no to wie, że tak naprawdę ta gra jest całkiem spoko. Nie jest jakoś tam, nie jest to oczywiście najlepszy NFS w historii, ale jest taki dość porządny. Nawet fabularnie się broni. Mimo, że ta fabuła jest jaka jest, ale fabularnie się broni. Jeszcze był wcześniej Need for Speed Payback, który uważam, że był bardzo średnim eksperymentem. Ale okej, okay, no dobra, jedne rzeczy tam wyszły, nie wyszły. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że Payback wytyczył pewien szlak, który potem został trochę ogarnięty i dopracowany w temacie Hit, więc właściwie można powiedzieć, że w temacie Unbound tego samego byśmy no jakoś tam oczekiwali.
Trochę zaskakujące jest to, że Hit był jaki był, nie był to jakiś fenomenalny Need for Speed. Wiele osób narzekało na to, jak ta gra wygląda, jaką ma kampanię. A po 3 latach od premiery dostaliśmy grę, która właściwie jest takim Need for Speed Hit 2.
No i w zasadzie to nie jest nic złego, bo jeżeli by ta gra była tak jak to napisałem,
znaczy ja się dziwię,
w tekście na
że nie poszli w stronę albo undergrounda, albo tak jak przewidywaliśmy, może, że będzie coś w stylu nowego Need for Speed Shift.
No, ale wiesz, ale z drugiej strony tak jak sobie pomyślę, że właściwie tutaj w temacie Need for Speed Unbound, jakby tak powiedzieć, Criterion próbował połączyć troszeczkę Underground z Most Wantedem i rzeczywiście, tak jak mówili, to też poniekąd na ten pomysł jakiś był. To nie jest tak, że nie. Tylko, że problem jest taki, że cała ta koncepcja rozbija się o detale, które po prostu w zwyczajnym świecie przez cały czas gry, one się tam pojawiają bardziej mniej. I o ile na samym początku tego aż tak nie widać i tak jak już wcześniej powiedziałem, no, rozmawialiśmy sobie, że to no, może być nawet dobry NFS, tak potem przychodzi druga połowa gry. Nie bez powodu też wcześniej rozmawialiśmy o tym, ile trwa przejście Need for Speed Unbound, bo jeżeli bierzemy pod uwagę, że trial to jest 10 godzin, a Kuru przeszedł grę w 24, no to możemy powiedzieć, że tam powiedzmy druga dziesiątka godzin No to jest ten etap, który chyba najbardziej nas, no chyba od tej gry odrzucił, mam wrażenie.
Nawet nie tyle rozczarował, co tak sprawił, że zwyczajnie nie chciało się w to dalej grać.
Tak. I to jest zaskakujące. W sensie na samym początku tego aż tak nie widać, chociaż widać pewne takie przebłyski tego, że oj, coś tu mi się nie podoba. Otóż zacznijmy może od początku.
Właśnie, jak skonstruowana jest cała... Ja w ogóle zawsze jak gram albo w grę z otwartym światem, albo wyścigi, albo coś w tym rodzaju, czekam do momentu po prologu, w którym się ujawni taki, jak wygląda cały ten gameplay loop, bo to jest właśnie w ten moment, w którym możesz ocenić, czy chcecie się dalej w to grać.
No dokładnie.
A tutaj jest właściwie w pewnym sensie to samo razy cztery.
No, jeżeli tak,
tak upraszczając. Policzyć,
bo zacznijmy od początku. Ogólnie rzecz biorąc, Need for Speed Unbound jest podzielony na dwie sekcje. Jest sekcja fabularna i jest sekcja multiplayera. Do multiplayera jeszcze przejdziemy. Natomiast jest ta sekcja story i ona jest podzielona na tygodnie.
Na cztery tygodnie.
Na cztery tygodnie, czyli możecie się spodziewać już mniej więcej, jak długa jest kampania Need for Speed Unbound. Nie jest to spoiler. Natomiast motyw jest taki, że bez względu na to, czego byśmy nie robili, bo NFS Unbound nie ma takiego dynamicznego modelu dnia i nocy, tylko po prostu przechodzimy coś na zasadzie tour. Czyli powiedzmy, wyjeżdżamy z garażu rano, robimy to, co mamy zrobić, wracamy do garażu, mamy noc, robimy to, co mamy zrobić nocą, wracamy do garażu, robimy to samo w dzień i tak dalej, i tak dalej.
A kiedy śpimy?
No właśnie, kiedy śpimy w samochodzie. No tak czy inaczej, no i tak właściwie klepiemy ten dzień, noc. No i dochodzimy do eliminacji, tak? Do kwalifikacji do tego wielkiego turnieju, który się nazywa Grand. To jest tak. Lakeshore Grand. No i motyw jest taki, że tak naprawdę nie możemy tego przeskoczyć w żaden sposób, to znaczy możemy. Po prostu wchodzimy, wychodzimy do garażu.
No właśnie, ja próbowałem tak robić. Wyjechałem z kryjówki w nocy, od razu pojechałem do następnej i znowu była noc. W sensie, że trzeba jakiś wyścig zrobić i tak.
Trzeba jakiś wyścig zrobić, może trzeba pieniądze stracić. Nie
albo
wiem,
stracić.
No tak czy inaczej.
Coś trzeba zrobić.
Coś trzeba
nie
zrobić.
Nie da się tego przeklikać w każdym razie.
I tak, i niestety tutaj się pojawia ten pierwszy problem, właśnie o którym mówisz, że tam trudno jest to przeklikać. Natomiast innym problemem jest to, że tak naprawdę w ciągu tego całego tygodnia, w którym przykład jeździmy daną klasą samochodu, mamy tam różne klasy samochodów, tak naprawdę dzień w dzień nie pojawiają się jakieś tam, powiedzmy, losowo, znaczy pojawiają się losowo różne wyścigi. Samo wejście do tych wyścigów również polega na zasadzie, że albo wchodzimy za zero i wyciągamy kasę, albo na przykład obstawiamy wejście na przykład za 6000 i jesteśmy w stanie zgarnąć 12. Czyli właściwie na czysto dostajemy 6000.
Albo stracić.
Albo stracić. Ogólnie rzecz biorąc, tam możemy też dużo stracić pieniędzy ogólnie, na wiele różnych sposobów. I żeby wejść do tego wyścigu kwalifikującego do The Grand, tak naprawdę no musimy też nazbierać dużo pieniędzy na samo wejście, na ten sam buy-in. Bo zazwyczaj w momencie, kiedy wygrywamy, dostajemy drugie tyle. No chyba tylko finałowy wyścig chyba jest tylko i wyłącznie takim, można powiedzieć, wyjątkiem, bo wchodzimy za 200 tysięcy, a dostajemy milion. Ale tak czy inaczej, ogólnie rzecz biorąc, no jest tu dużo sposobów na to, aby zyskać kasę, ale też stracić. Problem w tym wszystkim jest taki, że tak naprawdę te wszystkie wyścigi, które mamy w ramach Unbound i w ramach każdej z kategorii, one po prostu się powtarzają. Tylko zmienia się kwota tak naprawdę i ewentualnie znaczek, czy to jest big money, czy to jest bardzo ryzykowne, że w tych wyścigach ryzykownych mamy sytuację, że tylko zwycięzca wygrywa całą kasę. Tak? Mamy taką sytuację.
Tylko od razu, tam, żeby tak dodać, jeżeli się zdarzy tak, że na przykład tam, nie pamiętam dokładnie kwoty, ale dajmy na to, że wpisowe jest 10 tysięcy, do wyjęcia jest 32 i tylko zwycięzca dostaje to 32, to jest coś takiego jak możliwość podejścia do tego wyścigu przy jednym zakładzie nawet 10 razy. Więc to nie jest tak, że...
A i tutaj trzeba jedną rzecz zaznaczyć, to zależy od poziomu trudności. Dlatego, że u ciebie.
Od razu wyszło, że grałem na easy.
Grałeś na easy. A właśnie. Ale tak czy inaczej, no tutaj Harpen mówi, że 10 razy mógł na easy. Ja mogłem na poziomie normalnym 4 razy. I teraz motyw jest taki, że restart nie jest związany z porą dnia czy z wyścigiem, tylko z całym dniem. Czyli tak, jeżeli wykorzystasz 3 restarty w ciągu na przykład dnia, to nocą masz tylko jeden.
No tak.
I jeżeli coś skopiesz, no to sorry, no bywa, życie. I tak samo jest w wielu innych przypadkach, wiesz, i to nie jest to nic złego, okej, rozumiem koncepcję, tylko że w pewnym momencie, i to zauważyłem w drugiej połowie gry, no niestety dochodzimy do ściany, która się nazywa, nie wiem, czy to nazwać skryptami, czy to nazwać ogólnie tym, jak została gra stworzona, ale najzwyczajniej w świecie, mając na przykład samochód S-klasy, bo mamy S-klasę, mamy S+, miałem problem ze ściganiem się z pierwszą dwójką, która, jeżeli chodzi o tą moc samochodu wyrażaną w punktach, jest jakieś kilkanaście punktów za mną, a ostatecznie kończy wyścig, nie wiem, na przykład 1,5 kilometra przede mną i się zastanawiasz, co tutaj robię nie tak. Czy okazuje, że nie, wszystko robisz tak, tylko po prostu gra cię robi w konia.
Dlatego grałem na easy.
Ale to nawet na easy, wiesz co, mam wrażenie, że
tak,
mogło to też.
Tak, tak. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że na easy też wcale nie jest tak łatwo i nie czujesz się potraktowany uczciwie, jakby się mogło wydawać, że na easy to będzie, wiesz, pierwszy wiraż, wyprzedzasz wszystkich i jedziesz do mety. Tak to nie wygląda.
No właśnie, tym bardziej, że ogólnie w tym NFS-ie mam takie wrażenie, że tak jak w poprzednich grach ten taki rubber banding działał i faktycznie mogłeś cisnąć powiedzmy 1,5 kilometra, ale w pewnym momencie cię doganiali i albo na odwrót, tak, że ty jechałeś i ty doganiałeś, bo tak było wcześniej w NFS-ach, tak tutaj mam wrażenie, że momentami samochody jadą albo zbyt idealną linią wyścigową, albo mają zbyt mocno dopakowane samochody, co jest absurdalne, bo na przykład jeżeli mamy samochód, którym jeździ ASAP Rocky, tak, ASAP Rocky jest w NFS Unbound, zresztą jest jedną z, można powiedzieć, głównych postaci, tak naprawdę fabularnych nawet, także, to on jeździ jakimś starym Mercedesem i on potrafił mnie odsadzić na 2 kilometry. Dla porównania, ja jeździłem wtedy Mercedesem AMG Black Series, który jest jednym z najszybszych samochodów w tej grze, obok tych hypercarów typu Bugatti Chiron. Ja przyznam się zupełnie szczerze, że byłem w szoku. Bo jeżeli bym zobaczył, że ten Mercedes mnie wyprzedza, a ja jadę Bugatti Chironem, to bym powiedział, co tu się dzieje? Tu jest coś, no coś tu ktoś trochę za bardzo fantazja tam poniosła, nie? No i wiesz, no i to jest ten problem, tak? Bo tutaj nie licząc też tego, że faktycznie jest ten grind, tak? Możesz dużo stracić momentami, że ten...
Właśnie, no bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tej mechanice, że jak wjeżdżasz na miasto, czy w nocy, czy w dzień, wszystko co uzbierasz, to masz tak jakby trochę jak w Dark Souls, że do momentu powrotu...
O, i w sumie, i wiesz co, powiem ci, że ja czekałem, aż to powiesz, że NFS Unbound to jest trochę jak Dark Souls.
Każda gra jest trochę jak Dark
Souls. Ale
wiesz,
Souls, ale, zawsze... to, ale tak, ale to jest dobre porównanie, bo ogólnie
nie,
rzecz biorąc...
Nie, bo ja miałem taki zakład, że nie nawiążesz do Dark Souls przy Need for Speedzie.
Ale jednak, no to... ale nie, ale taka prawda jest, no bo w zasadzie tak, o, z jednej strony no zbierasz znaczy, te pieniądze takiego zawieszonego banku, tak?
Dopóki nie wrócisz do kryjówki, to masz te pieniądze, ale jeżeli policja cię złapie...
To nie masz tych pieniędzy.
To nie masz tych pieniędzy.
No, taka prawda, no.
Czy to jest $250, czy 250 tysięcy, no to
nafarmiłeś... Policja zabiera ci pieniążki, no.
Tak,
nie
nafarmiłeś
masz
i nie masz i od nowa wtedy.
Tak, to znaczy, wiesz, i to jest na przykład śmieszne, na przykład te pieniądze w zawieszeniu, które wiszą, możesz z nich korzystać, w sensie, jeżeli na przykład masz wyścig, który powiedzmy, załóżmy, wpisowe to jest $64,000, możesz wejść do tego wyścigu mając w zawieszeniu powiedzmy $64,000, co jest też troszeczkę głupie, bo moim zdaniem ta kasa w ogóle nie powinna się liczyć. To jest, wiesz, takie trochę na zasadzie...
No, no tak, bo tak jak mówisz, masz te pieniądze, ale ich nie masz.
Masz, ale nie masz. No masz przy sobie, ale resztę masz na koncie, tak?
Mam w domu.
Mam w domu. Wiesz, i tak jest też w wielu różnych momentach i Dodatkowo na przykład jest też taki system, że jeżeli w ciągu dnia, bo tam każdy wyścig, okej, nagroda pieniężna to jest co innego, możesz też wygrać samochody, ale też jest coś takiego, że każdy z tych wyścigów buduje ci no to ten cały hit, tak? Czyli powiedzmy, że te gwiazdki policyjne. No
Tak,
i
ten
może się na przykład
poziom
okazać,
obławy.
tak, i może się na przykład okazać, że wyścig, który jest powiedzmy za 8000, może ci zrobić dwie gwiazdki z pięciu, a taki wyścig, który masz powiedzmy za łączną pulę za 64000, zrobi ci tylko pół. Co jest też dziwne, ale okej. I ten cały system, jeżeli na przykład zrobisz sobie trzy gwiazdki w dzień, to te trzy gwiazdki przechodzą też na noc. Czyli właściwie można powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak było w NFS Hit, że tak naprawdę ten hit level podbijał ci się głównie w nocy. A w dzień tak naprawdę, bo ogólnie, jeżeli ktoś pamięta, to NFS Hit działał trochę na takiej zasadzie, że w ciągu dnia były wyścigi legalne, a w ciągu nocy były wyścigi nielegalne. A tutaj wszystko jest nielegalne.
No tak.
No, tak naprawdę wszystko jest nielegalne i niczego nie możesz. No, co to też ma sens, natomiast mimo wszystko, wiesz, nawet jeżeli by ten system działał trochę na zasadzie tego, co też było w Need for Speed Most Wanted, czyli zamiast brać ten samochód, na którym jest jakieś już rozpoznawalność, tak? Biorę sobie świeży samochód i ten samochód, wiesz, nie jest rozpoznawalny przez policję, tak? Musisz poczekać chwilę, musisz go przemalować, żeby faktycznie, wiesz, nie poznali go, że to jest ten sam, to jest to samo Lamborghini. Tylko, no kurczę, no to tak nie działa. No i ogólnie rzecz biorąc, może się okazać, że jak masz te wyścigi, które są zdecydowanie droższe nocą, powiedzmy na przykład, nie wiem, 180, 128 tysięcy, to może się okazać, że na pięciu gwiazdkach, po pierwsze, musisz no, wygrać wyścig z pięcioma gwiazdkami, gdzie też policja z jakiegoś magicznego powodu wszystkich omija, tylko ciebie atakuje.
Zachowanie policji to w ogóle jest temat na chyba nawet osobny podcast.
Tak, tak,
Tam
tak,
się
tak, tak,
tyle
tak.
dzieje.
Dokładnie tak. Tam się dzieje naprawdę sporo i ja mam czasami wrażenie, że, wiesz, to jest trochę na zasadzie takiej, że jedziesz na pełnym gazie, 300 km na godzinę i w pewnym momencie widzisz taki lecący nad tobą radiowóz, który kręci bączka. I tak mówisz, wow. I on tam gdzieś ląduje dalej, nie? Ale była
To
też
ja
jeszcze jedna sytuacja.
dla kontrastu jeszcze powiem, a przy tutaj 300 km na godzinę, ale takie głupoty typowe, stoisz sobie na poboczu, spauzowałeś grę, żeby się napić czy coś tam i po prostu czekasz. O nie, podejrzany samochód, ścigamy go i wjeżdża w ciebie ta policja na pełnej prędkości. Ale przecież ja nic nie robię. Ja tylko stoję, grzecznie. Ale nie, podejrzany samochód. Trzeba go zatrzymać. Dlatego trzeba uważać, gdzie się staje, gdzie się pauzuje,
Tak.
jak się ma dużo pieniędzy w
Ogólnie
kieszeni.
rzecz biorąc, tak naprawdę ja miałem w pewnym momencie wrażenie, tak jak ogólnie zawsze w NFS-ach lubiłem się ścigać z policją i lubiłem obławy policyjne i lubiłem, wiesz, uciekać, tak w pewnym momencie miałem wrażenie, że cholera jasna w tym NFS-ie cały czas mnie goni policja. Ja już mam dość tej policji. I nie ma sposobu na to, aby w jakiś sposób, nie wiem, uniknąć ich. Okej, dobra, są te dodatkowe tam ulepszenia na to, że policja cię zauważa trochę, no trochę czasu im zajmuje, zanim cię zauważą. To chyba wydłużenie z czasu o połowę. Ale to nadal nie zmienia faktu, że ta policja jest w stanie cię zauważyć bardzo szybko, a momentami nawet zupełnie znikąd, wiesz, znaczy jedziesz gdzieś i wyskakuje ci zupełnie znikąd, nawet nie mówię tutaj o tych tajniakach, bo tajniacy tacy są i mają tacy być. Tylko po prostu w pewnym momencie wychodzi na
Gra
przykład
uznaje trochę, że
helikopter, nie?
jest tak, że jest nudno i może ktoś by cię pościgał trochę.
No właśnie, więc ogólnie rzecz biorąc, sytuacja jest taka, że najzwyczajniej w świecie ta policja nas, no, wszędzie, zawsze. I wiesz, i to nawet nie jest uzasadnione, bo ogólnie rzecz biorąc, żeby też nakreślić fabularnie, bo z jednej strony mamy fabularnie to, że główna bohaterka zostaje, czy tam główny bohater zostaje po prostu wrobiony i wszystkie samochody, które są w garażu, znikają. Zresztą fabuła to też jest moim zdaniem piękna sprawa, bo tam najlepsze podsumowanie fabularne i tego, jaki jest to poziom fabuły, jest takie, że można to wszystko podsumować zdaniem: o kurde, przypał. I tyle.
No tak.
Natomiast sytuacja jest taka, że jeżeli chodzi o fabułę i o to, co tam potem się dzieje, to mamy też drugą część, czyli to, co się pojawia w radiu Lakeshore, że pani burmistrz tego miasta ma dość tego ścigania i ona policję wysyła i wszystkich. I problem jest taki, że tak naprawdę w grze samej w sobie, nie licząc kilku wzmianek, to ta pani burmistrz i ta policja to gra rolę taką, no nie wiem, nijaką. Po prostu ta policja jest. To jest uzasadnienie tego, dlaczego policji jest więcej na ulicach, ale nie ma tego tak, wiesz, że nasz główny bohater zostaje, wiesz, wrobiony w jakąś akcję i że, nie wiem, tak jak było to, powiedzmy, w innych NFS-ach, że, powiedzmy, mamy jakiś tam konflikt też z policją, że ta policja nas dobrze zna. I też ci policjanci też chcą jakoś nas zahachmęcić. To po prostu jest taka wzmianka, bo wzmianka, nie lubimy pani burmistrz, bo ona nam nie pozwala się ścigać, yo. No tylko tyle. Koniec końców, nie?
Fabularnie jest, tak jak mówisz, ale bardzo fajnym dodatkiem są takie rozmowy członków tego, powiedzmy, no nie gangu, ale no członków tej ekipy naszej bohaterki. Chyba, że bohatera wybrałeś, no to też inaczej. Ale te takie rozmowy w sumie o niczym, co słychać i w trakcie jazdy, to całkiem dobrze wypada, co było dla mnie bardzo zaskakujące, bo całkiem nieźle się tego słuchało.
No właśnie, więc ogólnie rzecz biorąc, znaczy tutaj te elementy są, wiesz, i fajne, i niefajne. Tak w pewnym momencie, wiesz, z jednej strony one tam denerwują, chociaż zakończenie było takie całkiem okej. W sensie podobało mi się, bo to jest trochę na zasadzie, wiesz, Need for Speed tak troszeczkę idzie w kierunku Szybkich i Wściekłych, tak, że rodzina jest najważniejsza. I tak powiedzmy, tak to skróćmy właściwie, ale z drugiej strony, tak jak na przykład fabuła Hit miała pazur, ale nie do końca potrafiła to wyegzekwować, wiesz, fabularnie, tak w przypadku Unbound mam takie wrażenie, że ta cała fabuła jest takim tłem, który jest okej, ale właściwie to po co? Właśnie to jest ten problem, że niby coś tam, ten NFS chciał coś przekazać, zresztą cały czas jest tutaj nacisk na to, że no musisz się umieć wyrazić, musisz tam, wiesz, pokazać swój styl, pokazać to, że jesteś kierowcą wyścigowym, że też no chcesz się pokazać, wiesz, że każdy jest inny, wiesz, no, są te takie, wiesz, pewne zaznaczenia tego, że po prostu oni chcą pokazać, że to jest troszeczkę, nie tylko chodzi o to, żeby szybko jeździć, tylko też chodzi o to, aby no, przez te samochody i przez wszystko po prostu też jakoś się wyrazić. Jest spoko. To mi nawet nie przeszkadza. Ale po prostu no trochę tak jakby nie mieli pomysłu, jak zrobić, żeby to było ciekawsze, żeby gracza przykuło i żeby ten cały cotygodniowy, można powiedzieć, wiesz, ten farming, grinding, był po prostu najzwyczajniej w świecie ciekawy.
Nie pamiętam dokładnie, jak to było rozwiązane, ale pamiętam, że bardzo podobało mi się zdobywanie opasek w pierwszej Forcie Horizon. Tam chyba były po prostu jakieś limity, ileś punktów trzeba było zdobyć na kolejną opaskę, wybierając puli wyścigów. I gdyby w tym kierunku poszedł ten Need for Speed nowy, no to myślę, że byłoby dużo ciekawiej. Nie byłoby takiego... Tam też była rozgrywka w pewnym sensie zapętlona, no bo tych opasek było 7 z tego, co kojarzę. Mhm. Ale nie było takiego wrażenia, że ciągle się robi to samo.
Znaczy wiesz, żebyśmy jeszcze się dobrze zrozumieli, bo też tak długo o tym myślałem. Z jednej strony, okej, jasne, przeszkadza mi trochę to, że tak naprawdę cały czas powtarzamy te same wyścigi w tych samych miejscach i no to się nudzi w pewnym momencie, bo już niektóre wyścigi to nawet można było cisnąć właściwie chyba z 2 albo 3 razy w ciągu jednego dnia nawet. Ale z drugiej strony, dobra, rozumiem, w tym mieście mają pewne miejscówki i pewne trasy, którymi zawsze jeżdżą i to są takie popularne trasy, wiesz, trochę na zasadzie tego, że no w takim, nie wiem, kalendarzu wyścigowym prawdziwym masz jakieś tory, które są zawsze w tym kalendarzu, tak? No i że tej losowości jest mało, po prostu oni zawsze tymi trasami jeżdżą, tak? To jest tak samo jak są, że nie wiem, gdzieś się spotykają street racerzy, powiedzmy w Warszawie przy Okęciu tam na tej prostej. To też jest taka sytuacja. Ale wiesz, ale z drugiej strony, jak na przykład popatrzymy sobie na to, ile wyścigów było w takim Hicie, ile było wyścigów w takim, no nie wiem, w starych NFS-ach, tak? To tam było na tą różnorodność zdecydowanie więcej miejsca, a mapa jest na tyle duża, że zdecydowanie można byłoby tam wsadzić o wiele więcej ciekawych wyścigów, albo przynajmniej zrobić tak, aby te wyścigi się, nie wiem, różniły tym, że powiedzmy zamiast pełnego okrążenia po wszystkich autostradach jest połowa, albo jedziemy
nawet
na odwrót.
Nawet, kurczę, jakby to był właśnie wyścig w drugą stronę chociaż.
Tak, albo na przykład, wiesz, no, jest tych możliwości trochę, a tak naprawdę tutaj nie ma tych możliwości. Tam chyba w przypadku jednego czy dwóch wyścigów zdecydowanie okej, jest taka możliwość, ale to nadal jest ta sama trasa. I wiesz, i no niestety tutaj tej różnorodności tras po prostu zabrakło, mimo że jest tych możliwości kilka.
Zwłaszcza, że nie wiem, jak to się dokładnie projektuje, w ogóle nie wiem, ale nie wydaje mi się, żeby dużym problemem było zrobienie czegoś takiego, że zaznaczasz punkt A, punkt B, masz już całą sztuczną inteligencję tych przeciwników, masz samochody i żeby to puścić po prostu.
No dokładnie. Dlatego właśnie mówię, no tutaj jest takich kilka elementów, które po prostu mi średnio pasowały. No tuning tak naprawdę, jeżeli chodzi o auta, jest właściwie no wyjęty z hit, co też jednym może się podobać, innym nie. No ten grind, o którym mówiliśmy, też jest taki trochę no problematyczny. Właściwie można powiedzieć, że z takich rzeczy, które zostały wyjęte z Unbound, to chociażby ten live tuning, tak, trzeba się troszeczkę poprzeklikiwać, żeby zmienić ustawienia samochodu. Jeżeli chodzi o zmiany na przykład samochodów w ciągu dnia, to na przykład jedynym miejscem, które możemy to zrobić, jest to miejsce eventowe. I to też jest absurd, bo tam możemy po prostu podjechać, zmienić samochód, jechać sobie dalej. No i też tam nie możemy tego zrobić on fly albo gdzieś w takim garażu, że powiedzmy biorę samochód, jadę dalej. Bo na przykład niektóre samochody zdecydowanie lepiej pasują na przykład do drift zone'ów albo do czegoś innego. No i to, co chyba najbardziej mnie zabolało, ale to jest takie prywatnie, jeżeli chodzi o NFS-a. Tryb foto, który jest po prostu tragiczny, jest straszny.
To nawet widziałem, jak wrzucałeś zdjęcia tak. Na Twittera, że to no nieszczególnie dobrze to wyglądało.
No nieszczególnie, wiesz, to jest NFS Hit miał całkiem fajny tryb foto. Miał całkiem, okej, nadal był bardzo wybrakowany, ale był jakiś. Natomiast w grze, w której w dużej mierze mówi się właśnie o tym stylu, o wyrażaniu siebie, o tym, że samochody możesz edytować na miliardy sposobów, że twojego awatara możesz edytować na wiele sposobów. Zresztą akurat stylówki awatarów w tej grze są całkiem spoko. To powiem ci, kurde, że ten fotomod to jest tak strasznie niedopracowana rzecz. Tak mam wrażenie, że ona jest po prostu wrzucona i właściwie nikt nie myślał o tym, co tam tak naprawdę powinniśmy dorzucić do tego trybu foto.
Ogólnie patrząc na wiele elementów tej gry, ma się takie wrażenie, że tam dużo rzeczy powstawało na szybko.
Tak, tak. Ja mam takie wrażenie, chciałbym, żeby tak było, że NFS Unbound zyska na dystansie, tak jak zyskał Hit. Bo Hit na początku też miał wiele problemów, z którymi się mierzył i koniec końców jednak twórcy no posłuchali społeczności, zrobili dużo aktualizacji, okej. Gra wsparcie jako takie chyba bardzo szybko miała zarzucone. Znaczy, no nie jest to prędkość, którą został zarzucony tryb multiplayerowy w Mass Effect Andromeda czy w Anthemie.
Że tam było krótko, ale intensywnie w sumie można.
Tak, tam było krótko, ale intensywnie, więc tutaj nie można narzekać. Było naprawdę dużo zmian i były tak naprawdę duże aktualizacje i te aktualizacje faktycznie robiły robotę. I mam wrażenie i mam nadzieję, że tak będzie tak samo z Unbound, bo jest jeszcze jedna rzecz, która, ja przyznam się szczerze, to jest... No bo właśnie, bo my tak cały czas mówimy o tym trybie fabularnym, ale został też tryb sieciowy, który, no nie będę ukrywał, jest dużą pomyłką. Nie powinien wyglądać w ten sposób i nie rozumiem, dlaczego ktoś wpadł na pomysł, aby blokować samochody za wyzwaniami, gdzie wiele samochodów z trybu kampanii, które wygrywamy na przykład w wyścigach 1 na 1, czy wygrywamy ogólnie w wyścigach, bo tam na przykład jest taka sytuacja, że wchodzimy za 16 tysięcy i wygrywamy samochód, który jest warty 320 tysięcy. Tym bardziej, że on jest z ulepszeniami.
Dobry deal.
Dobry deal. Ja powiem szczerze, że to jest lepszy deal niż na OLX-ie. No i motyw jest taki, że tak naprawdę te samochody mamy do wykorzystania w trybie sieciowym, ale żeby na przykład żeby kupić samochód stokowy, musimy na przykład przejechać 10 wyścigów w klasie S Lamborghini. No i się zastanawiasz, no ale przecież ja mam ten samochód, kurczę, wystarczy, że go sobie przerobię, mam ten sam samochód. No ale jak chcesz mieć stokowy, to musisz go, kurczę, sobie wyfarmić wyzwaniami. Tylko, że wyfarmić wyzwaniami to jedno, ale kupić to też drugie. O, jeżeli chodzi o NFS-a w trybie sieciowym, no najzwyczajniej w świecie po prostu mnie to totalnie odrzuciło. Bo zamiast zrobić bardzo prostą rzecz, po prostu albo pozwolić graczom wykorzystać samochody, które mają w garażu w kampanii, przerzucić tą całą postać ze wszystkimi, okej, no może bez pieniędzy, no niech będzie, ale albo nawet z pieniędzmi, przerzucić ją do sieciowych trybów, to po prostu ktoś padł na pomysł przekombinowanego czegoś, co tak naprawdę nie pozwala w 100% bawić się tak, jakbyśmy się chcieli, bo właściwie, wiesz, mam samochód, który wygrałem tam gdzieś, powiedzmy, gdzieś w jakichś zawodach w trybie kampanii i w pewnym momencie widzę, jak na przykład cała reszta już jeździ jakimiś tam najbardziej pasionymi furami, bo tam, powiedzmy, nie wiem, draftowali z jakimś 50 sekund, powiedzmy. I to jest, no po prostu to jest dla mnie trochę głupie. Nie wiem, czemu ma to służyć i w ogóle zabija jakąkolwiek frajdę z tego, aby na przykład, nie wiem, jeździć w tej grze co jakiś czas, bawić się wyścigami, zbierać pieniądze, budować swoją reputację, no i powiedzmy sobie te samochody jakoś tam ciułać, tak? Jak w normalnym NFS-ie, tylko że w multiplayerze. To jest, nie wiem, to jest takie kompletne zaprzeczenie tego, co na przykład można było zobaczyć w innych grach wyścigowych. Bo ja jedyny plus wrażenie, tego...
Bo tak jak czasem piszę o strzelankach, że w strzelankach najważniejszy jest model strzelania, w wyścigach model jazdy.
Tak.
I tak by się wydawało, że jeżeli to jest dobrze zrobione, to gra się obroni. Mhm. Ale w Need for Speedzie, tak w sumie podsumowując to, co powiedziałeś, to właśnie cały ten aspekt ekonomiczny, to ulepszanie samochodów, to farmienie... Mimo dobrego modelu jazdy, mimo tego, że ten świat może nie jest jakiś fenomenalnie zaprojektowany, czy wygląda jakoś obłędnie, no ale graficznie jest w miarę dobrze, to kurczę, nawet mimo tego, że fajnie się jeździ, to cały czas z tyłu głowy masz tą świadomość, ile jeszcze pieniędzy potrzebujesz, ile musisz wyfarmić kasy, ile tych samych wyścigów przejeżdżać, to nawet jak dobre by to nie było pod względem właśnie tego, jak te samochody się prowadzi, no to kurczę, po prostu się nie chce tego robić.
No właśnie. Więc jedyny plus tego rozdzielenia tak naprawdę modelu kampanii od multiplayera jest fakt, że na wypadek gdyby online'owo, powiedzmy, gra już tam nie była wspierana czy coś, to raczej powinniśmy móc zagrać w kampanię bez internetu. To jest chyba jedyny plus, bo to nie jest ten taki live service, jak było w przypadku Hit, że miałeś po prostu, wchodziłeś do świata online'owego i to był taki shared world, tak? Mhm. I to jest jakiś plus, no nie mówmy, że to jest minus. Natomiast mimo wszystko, nawet jeżeli bym chciał grać w tryby sieciowe i powiedzmy, ktoś nie chce grać w kampanię, chce zagrać tylko i wyłącznie w tryby sieciowe, to tak naprawdę wejście w te tryby sieciowe jest tak bezsensownie przekombinowane, że ja przyznam się zupełnie szczerze, że nie wiem, czy bym chciał w to grać.
Ale to też można pociągnąć w drugą stronę. Jeżeli chcesz całkowicie odpuścić multi i zagrać tylko w kampanię, tak jak mówiłem przed nagraniem, zanim weszliśmy na antenę, bezpiecznie, możesz robić tak, żeby w tej jednej sesji, czy w ciągu dnia, czy w nocy nabić sobie tam, powiedzmy, z 30 tysięcy na wyścigach. Możesz też 300, jeśli się postarasz, jeśli zaryzykujesz trochę, no ale wtedy ryzyko utraty jest dużo większe, bo się zwiększa poziom obławy, to można tak też się trochę właśnie, takie to wejście w tą kampanię będzie... Nie chcę powiedzieć, że gra się tak frajersko, ale no będzie takie trudne, bez sensu nawet. Może na początku w tej pierwszej klasie nie do końca, no bo tam jeszcze się dobrze zarabia, ale z każdym kolejnym tygodniem no to masz to takie poczucie, że musisz bardzo dużo tej kasy zdobyć, żeby się dostać do tego ostatniego wyścigu.
No, niestety.
Trochę mi to przypomina jeszcze tak, Unbound jest też jak Diablo Immortal, gdzie grasz sobie, grasz i nagle się okazuje, że masz 35 level w kampanii fabularnej, ale gra ci pokazuje, że kolejny quest fabularny jest, nie pamiętam teraz, czy na 39, czy na 42, no ale kilka poziomów musisz nabić po prostu w lochach, robiąc te same zadania cały czas i pokonując te same potwory, żeby móc grać dalej. O ile Diablo Immortal jest grą mobilną, gdzie były mikropłatności, nadal są zresztą, i możesz to za to zapłacić, żeby to przyspieszyć. Tak tutaj w Need for Speed Unbound jest takie trochę wrażenie, że ta gra pierwotnie miała mieć mikropłatności, że te różnice, że te pieniądze, które musisz zdobyć, są za duże. Za dużo czasu musisz poświęcić, żeby je zdobyć, tak powiedzmy, bez płacenia, po prostu grając.
Chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, żeby nie było tutaj jakichś niedopowiedzeń. mimo wszystko gra robi wszystko, abyś miał dużo pieniędzy w jakiś sposób. To nie jest tak, że wiesz, masz same wyścigi na przykład po 2000 zł. To żebyśmy się dobrze zrozumieli, tak? Po prostu najzwyczajniej w świecie ten
nawet
system.
Jak się pojawiają te misje takie tam za 40 tysięcy czy ileś, w których musisz odwieźć samochód, uciec policja, a potem zawieźć samochód na miejsce, to mimo tego jest dużo właśnie takich wyścigów za 5, za 10, takich wiesz, czujesz cały czas, że coś cię blokuje.
No tak, i właśnie to jest. Ja mam wrażenie, że oni tutaj też mogli zadziałać w ten sposób, że po prostu zrezygnowali z pewnych elementów, trochę podbili tamte kwoty, żeby jednak nie było tego poczucia, że a może jednak tutaj by czegoś brakowało. No i koniec końców ostatecznie, wiesz, no jasne, pod koniec gry też na przykład czułem, że spokojnie mogłem wyciągnąć jakieś te 180-190 tysięcy na jednej porze dnia i to nie był jakiś duży problem. Tylko problemem było to, że tak naprawdę były na przykład takie wyścigi, gdzie wchodziłem powiedzmy za 36 tysięcy i traciłem łącznie 39 tysięcy. Bo jeszcze tam jest obstawianie, tak? Możesz obstawić, możesz się założyć z jakimś tam, z któryś z kierowców i że będziesz na przykład powiedzmy pierwszy na linii, tak? Będziesz przed nim. No i możesz w ten sposób po prostu sobie tam zyskać te tam 2-3 tysiące więcej. I się okazuje, że tracisz na tym 40 tysięcy i no cóż, bywa. Także, znaczy to nie jest, dlatego też ja tak mówię, no ja jestem ciekawy tego, czy Criterion będzie to jakoś tam powiedzmy cisnął, czy będzie trochę usprawniał pewne elementy, czy się odniesie do tego, co tak naprawdę w tym momencie społeczności nie pasuje. Mam nadzieję, że to będzie ta sama historia jak w przypadku Hit, bo pomysł w tym kawałku kodu jest niewątpliwie dobry. Ja nawet powiem szczerze, że nawet byłbym w stanie, bo nawet okej, odchodząc od tego, że w wyższych klasach wyścigowych model jazdy jest dość nieprzewidywalny, nawet jeśli on jest bazowany na tym, co było w Hit, bo tak było. To koniec końców jednak wychodzę z takiego założenia, że mimo wszystko tutaj jest potrzeba dużo, dużo, dużo takiego fine-tuningu. Na każdym kroku, w każdym aspekcie. I pomysł był na to jak najbardziej dobry, założenia były ciekawe, ale koniec końców no niestety o te głupoty się wszystko rozbija. I ostatecznie nie wiem, czy tak naprawdę ocena na przykład na poziomie 7 to jest nadal zbyt wysoko, bo raczej nie wiem, no to jest chyba jakiś tam opór, który mógłbym faktycznie wystawić w tym momencie. Jeżeli bym grał do połowy, gdyby gra była podobna tak do tego, co miałem w przypadku pierwszej połowy, no to prawdopodobnie myślałbym o ósemce, spokojnie.
Tak paradoksalnie dużo lepiej byś odbierał, w ogóle dużo lepiej byś odbierał tę grę, gdyby jej się nie przeszło.
Wiesz co? To coś w tym jest. Gdybym grał tak, wiesz, powoli, no właśnie to też jest dobre zaznaczenie, że jeżeli ktoś by grał tak powiedzmy od sesji do sesji, to okej. Okay. To może by trochę inaczej było to rozłożone, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś by chciał grać głównie po to, aby przejść fabułę, bo strzelam, że niektórzy tak chcą grać, no to niestety, ale no tutaj trochę trzeba będzie cisnąć.
Zresztą sama gra by zyskała na tym, gdyby jej przejście średnio zajmowało z 15 godzin, a nie 25.
No niestety, tak. Plus, no tak naprawdę najlepiej by było, gdyby na przykład była możliwość, wiesz, tak jak w poprzednich NFS-ach, po prostu wyboru konkretnego wyścigu po prostu z mapy. Robię sobie co chcę, wybieram sobie jakie chcę aktywności, wiesz, mam tutaj podział na drift, mam tu podział na przykład na te jakieś tam endurance'y, na jakieś tam wyścigi prędkościowe, na takeovery. Swoją drogą takeovery są bardzo fajne, to są takie trochę wzbogacone drifty, ale podobały mi się te eventy takeover, były całkiem fajne. Bo to jest taka trochę na zasadzie takiej gymkany, mam wrażenie, i to się broni. Natomiast mówię, no tutaj brakuje tego, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie troszeczkę tę mapę zrobić w starym stylu, troszeczkę więcej wyścigów dorzucić, trochę tych różnych atrakcji tam dorzucić, bo mapa jest duża, ale tak naprawdę tak masz cały czas wrażenie, że jeździsz to samo.
Tak, ja sobie teraz tak myślę, że ten grind byłbym w stanie przeżyć i to, że jeszcze brakuje mi tam powiedzmy 500 tysięcy do czegoś tam, jakbym wiedział, że zarobię na to robiąc różne rzeczy. Nawet jeżeli to by były po prostu zwykłe wyścigi uliczne, bo takie lubię najbardziej, niż jakieś tam drifty czy rozruby, ale żeby to było różne, w różnych miejscach, ta mapka byłaby większa na przykład. Ale jak ja sobie pomyślę, że 500 tysięcy muszę zdobyć i wyścigi będą prawie takie same albo bardzo podobne, no to jednak trochę się odechciewa.
No niestety. No tak czy inaczej...
Czyli z jednej strony jakby gra była krótsza, ale bardziej różnorodna, to byłaby dużo lepsza.
Znaczy ja ogólnie wychodzę z takiego założenia, że jeżeli miałbym komuś polecić NFS Unbound, to bym po prostu powiedział, żeby poczekał jeszcze tak z kilka miesięcy, zobaczyć jakie będą ruchy twórców i wtedy dopiero pomyśleć. Ogranie tej gry w ramach usługi tej EA Play jest całkiem dobrym pomysłem. Natomiast no, czy bym kupił tę grę za te pieniądze, no bym się zastanowił, ja bym na pewno miał jakiegoś kaca moralnego po tym, na 100%. Bym się tak zastanowił, czy na rzeczywiście jest to, czego oczekiwałem. Bo o ile w pewnych aspektach faktycznie grało mi się naprawdę fajnie i miałem, no to zresztą rozmawialiśmy o tym nie raz, że pewne rzeczy mi się podobały w tej grze, tak z drugiej strony pojawia się ten cały grind i te rzeczy, które kompletnie mi nie pasowały i które tutaj po prostu się nie sprawdzają, albo sprawdzają się bardzo wybiórczo, więc... No niestety to nie jest taki powrót, na jaki wszyscy oczekiwali. Faktycznie nie wiem tak naprawdę, w którą stronę w tym momencie twórcy Need for Speed'a powinni pójść. Fajnie by było, gdyby faktycznie zrobili Hit 2 i po prostu posłuchali się w 100% graczy i zrobili to, na co wszyscy czekają, czyli po prostu taki faktycznie mix Undergrounda z Most Wantedem, no naprawdę fajnym i no w miarę zręcznościowym modelu jazdy. Zresztą ja nie lubię tego porównania w temacie Need for Speed'a, ale no niestety Electronic Arts z uporem maniaka stara się to robić, więc trzeba te porównania wykorzystywać. Forza Horizon pokazała, że można zrobić grę z otwartym światem, która jest naprawdę dobrze wykonana i ma bardzo dobrze wykonany model jazdy, który jest no czymś na pograniczu zręcznościowego jeżdżenia z jeżdżeniem takim właśnie bardziej symulacyjnym. Po prostu ten model jazdy jest jakiś. Tutaj tak naprawdę wszystko się opiera na zasadzie naciśnij ręczny, naciśnij nitro, wyprostuje ci samochód na zakręcie. Czego byś nie robił, w jakiej pozycji byś nie był. I wiesz, i to o ile zręcznościowo, wiesz, no to trochę, no niby pasuje, bo to jest niby nadal zręcznościowa gra wyścigowa, tak koniec końców, najzwyczajniej w świecie, ja myślę, że gracze chyba oczekują właśnie czegoś w tym kierunku, tak? Czyli właśnie takiego jeżdżenia na zasadach, no takiego trochę, nawet nie Simcade'a, ale po prostu czegoś, co faktycznie może przypominać samochód, a nie takie tam pudełko z matchboxami, nie?
Jak to ktoś napisał na Twitterze ostatnio, że taka wanna na kółkach trochę.
No niestety, tym bardziej, że wiesz, teoretycznie powinniśmy trzymać się tego, że im większy grip, tym lepiej bierze zakręty. Ostatecznie te zakręty to bierze tak trochę dziwnie ten samochód. Więc ogólnie rzecz biorąc, no mówię, no ten model jazdy też jest, no okej, okay, ktoś może powiedzieć, że to zależy czy ci leżał hit, jeżeli nie, to trzymaj się z daleka, no ale to też jest wiele po prostu przykładów gier, które robią to dobrze. O, w ten sposób. I nie ma tutaj co daleko szukać, bo jedna z tych gier jest jedną z najlepszych serii wyścigowych w tym momencie na rynku. Jeżeli Electronic Arts chce na siłę robić z Need for Speed'a coś na zasadzie Forza Horizon, a widać, że próbują, to trudno jest nie równać tej gry właśnie do Forza Horizon. I tyle. Także tak, nagadaliśmy się o Unbound.
I zamknięcie tego w jakiejś ocenie takiej, wiesz, w jednej cyfrze, to jest naprawdę karkołomne zadanie.
Ja bym najchętniej, wiesz jakbym to zamknął najchętniej? Tak jak na przykład w Need for Speed Unbound jest możliwość tego takiego właśnie wyboru między ustawieniami do driftu i do gripu. To bym powiedział, że ocenę tak naprawdę można zamknąć od 4 do 7.
No bo taki właśnie jest przedział.
No taki jest przedział w tym momencie. To jest w zależności od tego, jak bardzo wam się podobał Need for Speed Heat i ostatnie, no powiedzmy, 2-3 inkarnacje Need for Speeda, to taką ocenę powinniście no jakoś tam sobie wyciągnąć i jeżeli wam kompletnie nie leżał hit, to no jest szansa, że Unbound też wam się nie spodoba. Jeżeli wam leżał Unbound, znaczy leżał wam hit, ale tak naprawdę nie macie zbyt dużych oczekiwań względem Unbound, no to takie 7 maksymalnie można wyciągnąć.
Czyli trochę takie 6 na 10, ale jeżeli coś tam, to oczko w jedną stronę, a jeżeli coś tam, to w drugą. Chyba tak by było.
Tak, to jest chyba jedna z tych gier, które właśnie trudno jest ocenić taką jedną oceną.
Tak.
Tak. Znaczy oczywiście każdą grę można tak byłoby oceniać, ale No tutaj w tym przypadku jest to naprawdę strasznie, strasznie, bo na przykład, wiesz, znam osoby, które bardzo dobrze się bawią przy Need for Speed Unbound i dla nich jest to najlepszy Need for Speed w ostatnich latach i też jestem w stanie to zrozumieć, ale po prostu też patrząc na to, jak wyglądają aktualnie gry wyścigowe na rynku, to wychodzę z założenia, że kurde, jednak ten Unbound mógł być zdecydowanie lepszy na wielu płaszczyznach i ostatecznie mam takie wrażenie, że gdyby na przykład zrobili coś na zasadzie bety gry, albo po prostu najzwyczajniej w świecie by zrobili jakiś taki silent review tematu, to mam wrażenie, że tacy prawdziwi fani NFS-a, nawet nie chodzi o to, żeby mówili, a zróbcie z tego Most Wanted'a, tylko po prostu by powiedzieli, ej, tutaj się nie zgadza, tutaj też nie pasuje. Zróbcie coś
nawet,
z tym, nie?
Nawet mogłoby się to wydarzyć, tylko że ktoś wyszedł z założenia, że trzeba tego Need for Speed'a wydać do końca tego roku z jakiegoś powodu.
No niestety. No właśnie, no ale tak przechodząc do kolejnego tematu, bo jak już tak sobie łączymy tematy i tego, że gra musiała się pojawić no ze względu na jakieś tam problemy, no to to kolejne na liście mamy Callisto Protocol. Ogólnie mamy też dużo czasu na liczniku, więc tu postaram
dlatego
się tak
tylko skrótowo, tak. Może się uda w następnym odcinku powiedzieć już po przejściu gry coś więcej.
No właśnie, bo tak z Callisto Protocol jest taki problem. I to też o tym kiedyś rozmawialiśmy, że po prostu mam wrażenie, że Striking Distance próbowali wcisnąć te Callisto Protocol jeszcze w grudniu, bo gdyby spróbowali wcisnąć The Callisto Protocol w styczniu lub później, no to tam się pojawia taka gra, która się nazywa Dead Space Remake. No i no, musieliby się z nią mierzyć. No i efekt tego jest taki, że no The Callisto Protocol, bo żebyśmy tutaj dobrze się zrozumieli, średnia ocen jest całkiem, że była całkiem przyzwoita w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze oceny.
No tak, a jeżeli jeszcze właśnie mu zależy od tego, na jaką platformę patrzymy. Bo na Steamie to tam ten review bombing był naprawdę ostry i nie ma się czemu dziwić.
No tutaj sobie tak na szybko jeszcze sprawdziłem, żeby była ciekawostka. W tym momencie, w momencie kiedy to nagrywamy, The Callisto Protocol na OpenCriticu ma ocenę 76 na 100. Czyli to nie jest wcale
co wbrew pozorom średnia. Nie jest złym wynikiem.
Ale i tutaj jest najważniejsza rzecz, bo to jest dość ciekawe, tylko 56% recenzentów rekomenduję tę grę do ogrania.
Okej.
Okay. To jest taka ciekawostka, bo ja przyznam się szczerze, że ja rzadko kiedy się spotykałem z tym, żeby z jednej strony gra miała całkiem przyzwoitą średnią ocenową, no bo jakby nie patrzeć, 75, 76 to jest całkiem przyzwoita ocena i nie dajmy sobie wmówić, że wszystko poniżej 8 to jest kupsztal, bo tak nie jest. Ale jednak, jeżeli recenzenci... No tylko połowa recenzentów, no taka lekko połowa, tak? Więcej niż połowa poleca grę do ogrania.
Większa połowa.
Tak, większa połowa ocenia grę do... Znaczy poleca grę do ogrania, to już jest tutaj taki no niepokojący dość znak.
Tylko, że to nie wynika z tego, że fabularnie jest źle, czy gameplayowo, czy coś w tym rodzaju, tylko bardziej tutaj jest taki temat optymalizacji, zwłaszcza na PC-cie, gdzie gracze mocno skarżyli się na to, jak gra działa.
No właśnie, zresztą tutaj ten temat optymalizacji w ramach platformy też jest dość no burzliwy, dlatego że tutaj niektórzy też zarzucali Sony sabotaż, The Callisto Protocol, nie?
W sensie, to też było tak.
Tak, że podobno Sony wysłało do Striking Distance jakieś tam chyba 150 osób, które pomogły przy optymalizacji wersji na PS5. Z drugiej strony też... No można powiedzieć, że no to co się stało, czyli to co mówiłeś na temat review bombingu, no że podobno na PC-cie gra działała nawet na bardzo mocnych specyfikacjach, dość no poklatkowo, nie mówiąc o tym, że się wysypywała. No i tam w wersji xboxowej, tak, było dużo narzekania na temat tego, jak ogólnie gra działa, że nie ma ray tracingu i innych tego typu spraw. Więc no jest dużo zamieszania w temacie The Callisto Protocol. Żeby nie było, właściwie my tak dużo nie graliśmy, bo tak jak wspominaliśmy na początku...
No, jesteśmy tam, powiedzmy, upraszczając w 1/3 gdzieś.
No tak, no bo ja jestem właściwie nadal na początku, ty jesteś gdzieś tam w połowie. Ja przyznam się szczerze, że jest jedna rzecz, którą ja na przykład zauważyłem, to, że ja już chyba jestem faktycznie, nie wiem, uodporniony na kosmiczne horrory i trochę mam takie wrażenie, że... The Callisto Protocol nie straszy mnie tak naprawdę tym, że o kurczę, potwór jakiś wychodzi z kosmicznej nory, tylko tym, że na przykład idę sobie przez korytarz i wyskakują te hologramy i one mnie straszą, bo jest to tak strasznie niespodziewane i ten dźwięk włączanego hologramu jest taki dość charakterystyczny, że można podskoczyć. Bo się ich nie spodziewasz.
Mhm.
Natomiast cała reszta, ja przyznam się szczerze, że mnie jakoś tam mocno nie przeraża, ale to nawet nie o to chodzi, bo ja po prostu też się spodziewałem, że ta gra to będzie tak naprawdę Dead Space 4, w cudzysłowie.
Właśnie nie wyjaśniliśmy, po pierwsze, dlaczego The Callisto Protocol z takiego punktu widzenia twórców i wydawcy musiało wyjść w grudniu, a nie później, i dlaczego to właśnie jest Dead Space 4 w pewnym sensie.
No, znaczy, wiesz, no, ja wcześniej już to powiedziałem, nie wiem, czy pamiętasz. Harpen ma pamięć złotej rybki.
Okej.
Okay. Ja mówiłem o tym, że, no, jakby nie patrzeć Striking Distance, no, bało się, no, takiego otwartego pojedynku.
Tak, tak, to mówiłeś, ale nie mówiłeś dlaczego.
Tak czy inaczej, dlatego, że, no, jakby nie patrzeć, Striking Distance jest założone przez... no, jednego z twórców Dead Space, czyli przez Glenna Schofielda.
Tak, o to właśnie, do tego zmierzałem.
I właściwie można byłoby powiedzieć, że twórcy od początku się jakoś tak nie kryli z tym, że całość wygląda jak taki Dead Space 4, no bo no powiedzmy sobie wprost, kamera z zapleców głównego bohatera, który ma wszczepiony w kark coś na zasadzie podobnej do tego rigu, który był w Dead Space'ie. Dodatkowo jeszcze masz moce telekinezy i masz broń, która mniej więcej, no nie że w 100%, ale działa na podobnej zasadzie co laser cutter w Dead Space'ie. W wrestlingu nazywa się to gimmick infringement. Ale mimo wszystko nie trudno jest nie powiedzieć, że Callisto Protocol jest troszeczkę, no, inspirowany Dead Space'em, w ten sposób. No ale z drugiej strony, no, każdy kosmiczny horror można byłoby do czegoś podciągnąć.
No, ale tutaj takie podobieństwa są jednak bardziej zauważalne. No, i...
no niestety. Tym bardziej, że wiele takich elementów, wiesz, typu jakieś tam starcia z przeciwnikami, właśnie ataki, powiedzmy te takie właśnie te otoczeniowe, także zrzucasz kogoś na jakieś kolce czy na coś. Wiesz, to wszystko widać, że po prostu ten Dead Space jakoś tam
jest Dead Space'a, ten duch Dead Space'a, unosi się w kosmosie.
Tak. Więc no tak czy inaczej, wiesz, trudno jest tutaj nie porównywać jednego do drugiego, no i też trudno jest nie powiedzieć, że mimo wszystko jednak Striking Distance no musiało się wyrobić przed styczniem. No bo jednak, jeżeli się wszystko nie wyłoży, no to Dead Space Remake no w styczniu wyjdzie. I na 100% ludzie się rzucą na ten remake, dlatego że Dead Space jako seria, no to jest tak naprawdę jedna z... No nie wiem, no żeby nie mówić, no to jest taki kult klasik, nie?
Właśnie chciałem powiedzieć, czy możemy już mówić w kontekście Dead Space o takiej klasyce gatunku.
Znaczy ja myślę, że tak, bo to jest, wiesz, to trochę działa na takiej samej zasadzie jak w przypadku, nie wiem, Mass Effecta, Dragon Age'a, tak? No to są już serie, które mimo pewnych, wiesz, lepszych, gorszych odsłon, no jednak wryły się w pewien krajobraz gier komputerowych. Można powiedzieć, że wiesz, ten cały temat z atakowaniem konkretnych kończyn przeciwników i tak dalej, no mimo wszystko był na tyle charakterystyczny i związany z tą serią, że najzwyczajniej w świecie trudno jest mówić o tym, że wiesz, Dead Space to tylko taki kosmiczny horror, bo wiesz, taki kosmiczny horror sobie, no to wiesz, tam takich horrorów jest cała masa. Natomiast w przypadku Dead Space'a, no tutaj mówimy o no grze, która też była wyjątkowa na wiele sposobów w momencie, kiedy się pojawiła.
Jest takie trochę taki frazes, ale no, wyznaczyła nowe standardy, można powiedzieć.
No tak, to jest prawda. I dlatego też Dead Space dostanie remake. Ja nie wiem, czy dwójka i trójka również dostaną, ale na przykład to jest bardzo ciekawa rzecz, że tak naprawdę Dead Space nawet w wersji oryginalnej w tym momencie również się bardzo dobrze broni. Oczywiście można byłoby tam narzekać na pewne elementy typu, na przykład jak grałem na PC-cie, podłączenie kontrolera sprawiało, że trochę trzeba było się bawić mapowaniem przycisków, jeżeli nie miałeś kontrolera od Xboxa. No ale to są takie głupotki, które niestety wychodzą z tego, że to były akurat tam te czasy. To były taki trochę dziki zachód, jeżeli chodzi o kontrolery. Teraz mamy trochę łatwiej, bo właściwie zarówno kontrolery od Xboxa, jak i PlayStation są odczytywane dobrze przez gry, natomiast wtedy no niestety tak nie było.
Ja sobie oglądałem ostatnio takie porównanie właśnie Dead Space'a z remake'iem i praktycznie ta gra, tej grze właściwie remake nie jest potrzebny, przydałby się tylko taki nawet niesolidny, taki zwykły remaster, po prostu żeby bardziej wyostrzyć te tekstury.
No taki trochę HD remaster połączony z...
Coś jak w The Last of Us, coś takiego.
No, coś takiego. No, takie wzbogacenie
Ten remake
tej...
moim zdaniem tutaj to jest taka nazwa trochę bardziej chyba zachęcająca do zakupu, pokazująca, że oni w to włożyli więcej pracy niż by się mogło
Znaczy,
wydawać
żeby nie
przy...
było, te nowe, znaczy te odnowione miejscówki i tak dalej wyglądają naprawdę świetnie.
Nie, no to wygląda
One
obłędnie,
robią
to świetnie
wrażenie. Ja
wygląda,
przyznam się
tak.
szczerze, że ja się
To
nie mogę
bardziej,
doczekać.
ja bardziej w drugą stronę, że Dead Space nawet dzisiaj się broni i graficznie, i gameplayowo.
No to tak, no
Mimo,
to wiesz,
że...
no, grałem w jedynkę, grałem w dwójkę, nawet trójka mi się podobała, także...
No jak trójka ci się podobała, to okej. Okay. Nie, no
Znaczy
tak
ja jestem
śmiechem,
ogólnie, wiesz,
żartem,
ja jestem ogólnie
rozumiem.
z tego zdania, że akurat jeżeli nie jest to takie przeskoczenie kompletne, jeśli chodzi o formułę rozgrywki, jak na przykład było w przypadku Yakuzy, gdzie pojawiła się odsłona Dead Souls i przyznam się szczerze, że jednak ta Yakuza w tej formie takiej strzelanki średnio mi pasowała. Tak, kurczę, powiem ci, że jeżeli to jest na przykład tak jak było w Dead Space 3, że tam była ta kooperacja i w ogóle, mi to nie przeszkadzało. To jest tak jak w przypadku, nie wiem, Mass Effect 3. Mass Effect 3 mi się podobało. Wiesz, i te zakończenia też mi się podobały. Więc wiesz, to ja jestem po prostu dziwny pod tym kątem. Natomiast no, Dead Space się nadal broni, broni się całkiem dobrze i no pewnie... The Callisto Protocol w starciu z Dead Space Remake miałoby naprawdę ciężko. I tutaj nie ma co gadać, oni by po prostu przegrali z Kretesem. Dlatego też, wiesz, no tutaj tweet Glenna Schofielda, który powiedział otwarcie, wiecie co, tutaj chyba zły ktoś plik wgrał, bo wszystko zostało przyspieszone. Znaczy, że ktoś się po prostu pospieszył. I ja powiem ci, że to niestety pokazuje prawdopodobnie, jaki jest największy problem z tą grą. I tyle. Chociaż mimo wszystko, wiesz, to powiem ci, że tak pograłem sobie chyba z 3 godziny, 4. I przyznam się zupełnie szczerze, że mi się podobało to, co zobaczyłem, bo też zobaczyłem to, czego oczekiwałem, czyli kosmiczne Alcatraz wypełnione potworami, którym mogę zrobić bąg w głowę. I
No
tyle.
chyba właśnie, znaczy chyba na pewno wszyscy fani Dead Space'a tego oczekiwali.
No tak. Tym bardziej, że Mateusz w swojej recenzji dał chyba 8,1. Z tego co kojarzę,
8,2
czy nawet dwa,
nawet, tak.
więc
Chociaż zaznaczył tam, z tego co pamiętam na początku, że bardzo ciężko, zresztą mi też było przyzwyczaić się do walki wręcz.
a to tak, bo jest ten system walki jest taki dość specyficzny,
Ktoś wpadł
opierający
na
się właśnie
pomysł.
taki trochę, chociaż ten system walki jest ciekawy, tylko że faktycznie jeżeli masz starcie jeden na jednego, bo jeżeli masz starcie z większą liczbą przeciwników, to się zaczyna robić problem.
Tak, bo nie widzisz, co jest za tobą, to raz, a dwa, ktoś wymyślił sobie, żeby zamiast uniku, w sensie uniki są, ale nie pod przyciskiem, tylko poprzez wychylenie lewej gałki.
I to
I
wiesz,
to
i
tak.
to jest fajne. To znaczy, to byłoby fajne, gdyby na przykład w systemie, wiesz, walki z, na przykład, z dwoma przeciwnikami można byłoby troszeczkę inaczej tymi kombosami zarządzać. W sensie, wiesz, na przykład robisz w lewo, ktoś cię atakuje z lewej strony, robiąc unik w lewo, a ty robisz na przykład jeszcze jeden ruch, który po prostu pozwala ci tego drugiego też jakoś ominąć w dziwny sposób, i na przykład upadasz i uderzasz ich po kostkach, nie? Albo po kolanach, tak? I wiesz,
No
i to.
coś takiego.
Ale to by wymagało naprawdę dużego zaangażowania w temacie CGI i tego, żeby, znaczy motion capture i tak naprawdę tego, że właściwie no, musieliby to wszystko rozpracować, to nie byłoby takie łatwe. Tutaj architekci, znaczy ten osoby, które się bawią tym choreografią, nie architekci, choreografią starć, tutaj naprawdę musieliby, nie wiem, przemyśleć tyle tematów. I to nie
To w
byłoby takie
pewnych
proste.
momentach trochę by wystarczyło też skupienie kamery na przeciwniku,
No
żeby tam był lock
przeskoczenie tak
on
na lewo
to.
albo prawo, tak gałką.
Tak.
No. Także tak, na razie, no mówię, no to jest The Callisto Protocol, no wiele osób ocenia jako takie rozczarowanie, ale na zasadzie, że chyba wszyscy się spodziewali troszeczkę czegoś więcej, bo to nie jest, to jest takie coś, to nie jest zła gra, ale mogłaby być zdecydowanie lepiej, gdyby była po prostu doszlifowana. O, w ten
Gdyby nie
sposób.
Dead Space Remake, to na pewno, tak zakładam, wyszłaby później i byłby lepszy jej odbiór.
Tak, na pewno efekt byłby lepszy, tak, zdecydowanie. Zresztą też, jeżeli z tego co widziałem, na luty jest zapowiedziany New Game Plus i też jest zapowiedziany pierwszy dodatek Story Season Passa. Więc mam takie wrażenie, że no, gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, to może byśmy grę zobaczyli w lutym, a potem w marcu byłyby dodatkowe atrakcje.
No, ale Dead Space przyszedł i wszystko popsuł.
No tak, no niestety. Ale to też nie jest tak, że mówimy, że The Callisto Protocol, o Jezu, wystrzegajcie się, uważajcie.
Nie, nie, tylko bardziej na zasadzie właśnie dobra gra, ciekawa, ale warto poczekać na patche.
Tak, trzeba zobaczyć, jaka będzie sytuacja z patchami. Na razie, z tego co słyszałem, jest coraz lepiej i to jest chyba najważniejsze. Nie jest to taki case jak w przypadku Cyberpunka, że wszystkim nie chodził tak naprawdę.
Zresztą teraz żyjemy w takich czasach przecież, że każda gra wychodzi za wcześnie.
No i tutaj znowu sprawnie przechodzimy do kolejnego tematu, jako że czas już nas goni, to idziemy dalej jak przecinak, a dokładnie jak Gwardia Imperialna przez tony różnych przeciwników w Warhammer 40 000 Dark Tide. Jako że Harpen nie odrobił pracy domowej, to ja tylko tak krótko powiem, że ogólnie rzecz biorąc Dark Tide jest naprawdę świetny. Jeżeli ktoś grał w Vermintide'a dwójkę i spodziewał się tego samego tylko w klimacie tylko tym czterdziestkowym, to się będzie bardzo dobrze bawił. Ja się bawię wyśmienicie, gram już jakieś 10 ponad godzin. Zresztą ja w ogóle byłem zaskoczony, że mi ta gra w ogóle z radaru jakoś zeszła. Znaczy, wiedziałem, że jakaś beta zamknięta trwa, ale nie wiedziałem, że ta gra już wychodzi właściwie. Jest na ostatniej prostej do wyjścia. I powiem zupełnie szczerze, że jest tylko kilka elementów, które mnie najbardziej jakoś tak troszeczkę zabolały. To na pewno to, że jest optymalizacja jest bardzo skopana na pecetach. I żeby faktycznie grać w tę grę na ultra, trzeba mieć naprawdę potężny sprzęt i też nie masz gwarancji, że ta gra będzie działała tak, jak powinna. Zresztą to jest też pierwsza gra, która przy dużym obciążeniu, no najzwyczajniej w świecie, kurde, wyłączyła mi zakładki w przeglądarce, co się nie zdarzało nigdy. Z innych elementów to na pewno to, że no tutaj trzeba się przyzwyczaić do pewnego modelu, jeśli chodzi o upgrade broni, jeżeli chodzi o kupowanie tej broni, inne cuda, mimo wszystko, ale jeżeli miałbym tak powiedzieć, ok, są elementy, które mi się w tej grze średnio podobają i oczywiście to zanim napiszę recenzję, to jeszcze trochę pogram, zresztą chcę też zagrać innymi klasami, bo na razie gram tylko z Zilotem i no, kurczę, bawię się wyśmienicie, to tak naprawdę słyszałem, że też podobno inne klasy dają troszeczkę inne doświadczenia, więc tutaj trzeba się troszeczkę tym pobawić. No tak czy inaczej, czyszczenie korytarzy w takim stonowanym kosmicznym gotyku i to jeszcze taki naprawdę hord przeciwników, bo tak jak to powiedział mój znajomy, jeszcze nigdy nie widział tylu przeciwników na jednej mapie w jednym momencie. To przyznam się szczerze, że ja po prostu jaram tą grą non-stop i takie te, wiesz, wskoczenie na 2-3 rundki, czy to, wiesz, rano, czy wieczorem, to nie jest wcale taka zła sprawa. I naprawdę muszę powiedzieć, że mi się to strasznie podoba. Z tego, co też wiem, no twórcy w przypadku Vermintide'a zrobili bardzo dobrą robotę na dystansie, tak, jeżeli chodzi o wsparcie gry, więc liczę też na to, że w przypadku Dark Tide'a będzie podobnie. No i cóż. Ogólnie gra jest w dość niskiej cenie, w sensie tak stosunkowo niskiej cenie na PC.
Znaczy ja właśnie jak zobaczyłem sobie w ogóle, że wychodzi teraz, zobaczyłem jak to wygląda, to nawet chciałem kupić, bo chyba z tego co pamiętam 170 zł na Steamie.
No.
Ale okazało się, że jest w Game Passie.
No właśnie, jest w Game Passie na PC-cie i też można sprawdzić, tylko że tutaj jedno trzeba zaznaczyć. W przypadku crossplayu między Steam a Xbox Game Pass niestety chyba są problemy. Chyba nie ma możliwości. I to jest jedyna rzecz, która trochę tutaj burzy ten cały obrazek, bo ja bardzo chętnie chciałbym zagrać z Harpenem, ale nie możemy, gdyż Harpen nie ma tej gry na Steamie.
No tak.
Ale może kiedyś.
Ale ma też kiepski internet, więc nie wiadomo, jakby to było.
Oj tak, ale to wiesz co, powiem ci, że widać tutaj bardzo szybko, kto ma kiepski internet, bo na przykład były takie sytuacje, że ja się potrafiłem załadować na mapę, a ludzie powiedzmy jeszcze dociągali, ale tutaj trzeba też zaznaczyć, że to też może nie być związane w 100% z internetem, a po prostu ze sprzętem. Bo jednak...
Może być i tak, bo internet internetem wiadomo, ale no...
Tak, DarkTide potrzebuje mocnego sprzętu, niestety. Ja na przykład, tak jak to już powiedziałem, nie muszę włączać kaloryfera, gdyż odpalam DarkTide'a. I naprawdę...
No, jak mi w domu drewna zabraknie do palenia, to sobie włączę DarkTide'a.
Tak, otworzysz sobie plecki komputera i...
Tak, albo jakiegoś cyberpunka.
Tak. Oczywiście podobno tutaj nie polecamy... Tak, tutaj
przy Midnight Suns też gdzieś się grzało strasznie, z tego co kojarzę.
Wiesz co, przy Midnight... Tylko tak, tylko że przy Midnight Suns grałem na Ultra i gra chodziła mi w 60 FPS-ach. A tutaj gram na medium i średnia FPS-ów jest chyba na poziomie 55. Aha, także okay. Wiesz, jest różnica, ale mimo wszystko tutaj jedno zastrzeżenie, ogólnie nie otwierajcie komputerów, jeżeli chcecie je chłodzić, bo zdecydowanie lepiej się chłodzą, gdy są zamknięte i ten przepływ powietrza mimo wszystko jednak jest wewnątrz, a nie z zewnątrz.
No żarty żartami, ale...
Bezpieczeństwo, higieny pracy. Tak,
w przypadku tak gier BHP komputerowych. Przede wszystkim.
Tak, w przypadku gier komputerowych. No, ale tutaj na przykład, tutaj, jeżeli już rozmawiamy o tym, jak działały PC-ty, no tutaj akurat Need for Speed Unbound na Ultra w ogóle nie grzał komputera. Działało bardzo dobrze, ale z drugiej strony nie działało, także to jest taki absurd mały. No ale tak czy inaczej, ja ogólnie bym się nie zrażał tym, że DarkTide działa tak, jak działa. Jeżeli ktoś jest w stanie, powiedzmy, grać na low czy na medium i ma całkiem przyzwoity sprzęt, to też tam są chyba jakieś modyfikacje, które pozwalają zagrać w grę w trybie ziemniaka, to powiem tak, tu chodzi o to, żeby no, siać zniszczenie, niszczyć niewiernych, spaczonych chaosem i o to chodzi. Jak ja to mówię, purdżowanie. Tu chodzi o purdżowanie w tej grzę i właśnie
wtedy
o to chodzi.
Będzie taki Dark Tide retro trochę. Tak, z takimi kwadratowymi głowami.
Dark Tide PSX. Tak, także ogólnie rzecz biorąc, no na razie, znaczy okej, okay, ta gra ma dość trudny start, ale powiem tak, no w perspektywie dłuższego dystansu, ja chciałbym wierzyć, że jak ta gra pojawi się na konsolach, to będzie już doszlifowana. O, w ten sposób bym powiedział. Ogólnie rzecz biorąc, DarkTide...
Wtedy będą śmieszki. Dziękujemy wszystkim za beta testy.
Za beta testy. Ale wiesz, ale z drugiej strony na przykład, i to też się z tym nie kryje, akurat DarkTide zrobił dobrze to, czego nie potrafił zrobić Space Hulk Deathwing i powiem szczerze, że byłem strasznie zawiedziony Deathwingiem. Mimo, że wiedziałem, wiesz, no po prostu ta gra była taka, jaka była. Ona nie była zbyt świetna. Ona się dobrze zapowiadała, ale ostatecznie wypadła bardzo kiepsko i nawet żałowałem, że kupiłem ją za 20 zł. A w przypadku...
No to już musiało być...
To już było grubo, naprawdę. Ja rzadko kiedy jestem zawiedziony grami ze świata tego 40-kowego. A się okazało, że można. No chyba, że jest to Dawn of War 3, ale Dawn of War 3 mi się nawet nie odpalił. Więc, well, nawet nie będę narzekał, bo no po prostu zwróciłem grę. Natomiast w przypadku DarkTide'a, nawet jak gra mi działa tak, jak działa, no i zresztą, o Jezu, i to jest najważniejsza rzecz, abym zapomniał. Ścieżka dźwiękowa autorstwa Jaspera Kyda. O Boże, co to jest za dobro. Ogólnie na Spotify'u sobie znajdźcie, posłuchajcie, jeżeli ktoś kojarzy soundtracki z pierwszych Hitmanów. To jest naprawdę taki świetny, taki throwback do tamtych czasów, kiedy ja się jarałem właśnie soundtrackiem z Hitman Codename 47 i z Hitman Silent Assassin. Powiem szczerze, że to jest takie świetne połączenie, tym bardziej, że ja mam wrażenie, że Akurat Jasper Kidd, jak mało kto, dobrze rozumie, czym tak naprawdę jest klimat Gwardii Imperialnej. No właśnie przez to, że w Hitmanach i w innych tego typu grach, przy których tam maczał swoje palce, po prostu też mniej więcej trochę romansowo właśnie z tematami trochę nawiązującymi do tematów rosyjskich. No powiedzmy, nie wiem, tam akcja w Sankt Petersburgu była w Hitmanie i tam też jest bardzo świetny motyw wykorzystany przez Jaspera Kidda, więc tak czy inaczej on tutaj tak świetnie wyciągnął to, co najlepsze z tego klimatu Warhammera, że no tutaj trzeba chylić czoła dla jego geniuszu, bo to jest taki moment, kiedy wchodzisz, walczysz z jakimiś bossami czy z kimś i machasz głową w rytm muzyki. Normalnie tak łup, łup, łup i tak idziesz i machasz tym toporem, łup, 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 nie? Tak headshot, 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 headshot takim toporkiem. No i to całkiem fajnie wchodzi. I te krytyki też fajnie wchodzą. Także tak, Dark Tides, jeżeli ktoś się nie boi takiego premierowego early accessu, to warto sprawdzić.
Jeżeli ciekawe ktoś... w ogóle, nie? Że taki premierowy, wczesny dostęp.
Tak, ja też o tym rozmawiałem z kimś, że ta premiera Darktida jest taka trochę premierą w Early Accessie, tylko oni się bali powiedzieć, że to jest Early Access.
Tylko, że 1.0, ale jednak wczesny dostęp.
Tak, to jest trochę jak na zasadzie tego, że dopiero po iluś tam latach World of Tanks dostało wersję 1.0. Wszyscy byli zaskoczeni.
Ale jak? To cały czas
ale był wczesny jak? Co? Dostęp? Czy to było beta cały czas? No jak? Jeszcze jak? No,
także... patrzę na licznik i chyba, nie licząc nawet tej przerwy, odliczając już, którą mieliśmy w trakcie, to idziemy na rekord.
No, czasowy. Dlatego właśnie będziemy szybko kończyć. Tak, żeby jeszcze tutaj z tych tematów, które mamy, to tak krótko, Midnight Suns, po recenzji mówiliśmy, że wrócimy na szybko do tematu, także ogólnie grajcie, zagrajcie, sprawdźcie. Ja dałem 8,5 i bawiłem no się świetnie.
Ja się waham, jeśli chodzi o zakup, bo jedna kwestia nie daje mi spokoju, bo no. Każdy mówi o tym w kontekście Might Night Suns, że o karciance, o walkach i tak dalej, a się zastanawiam, ile tam jest tak naprawdę fabuły, dialogów, podejmowania decyzji, czy to jest jakoś zrównoważone, czy bardziej fabuła jest tylko dodatkiem do całości.
Wiesz co, tam jest tego gadania, tej fabuły, tego słuchania, czytania. Ja miałem nawet wrażenie, że w pewnym momencie mam, że Midnight Suns jest troszeczkę na zasadzie, tak dlatego też napisałem, że to jest trochę na zasadzie persony i trochę też visual novel nawet, bo są takie momenty, kiedy po prostu dużo gadasz.
Czyli warto grać to dla fabuły.
Tak, no po prostu sobie, wiesz, chodzisz, rozmawiasz z bohaterami, wypełniasz jakieś dodatkowe zadania, masz tą turę, gdzie po prostu idziesz, robisz misję, potem wracasz, znowu gadasz. Wiesz, tego gadania jest dużo, no nie bez powodu... mówiono o tym przed premierą, że w tej grze jest zdecydowanie więcej dialogów niż nawet w Wiedźminie czy w Mass Effectie. Okej, niektóre dialogi są o niczym, niektóre dialogi są cringe'owe. Pytać,
czy to nie jest takie, że owszem, tych dialogów jest sporo, więcej nawet niż w Wieśku, ale no
one są różnej jakości, o, tak bym powiedział.
O. Jak ładnie.
Ale tak czy inaczej, wiesz, ja ci powiem, że jeżeli ktoś chce sobie po prostu pochodzić, poczytać jakieś dialogi, porozmawiać z bohaterami, to spoko, to da się nawet poczytać. Są dialogi, które, wiesz, łatwo po prostu przeskoczyć, bo dochodzisz do wniosku, że właściwie one są o niczym, ale na przykład są też dialogi, które są po prostu ciekawe. Więc no, to już zależy od tego, kto ma jakie upodobania. No tak czy inaczej, nie ma tam takiego dużego nacisku na akcję. Masz ten podział takie na dwie, trzy takie rundy w ramach jednego całego dnia, no i powiedzmy ten atak to jest jedno, tak? Ten starcia to jest jedno. A tak naprawdę masz jeszcze poranek i masz wieczór i tam masz dużo różnych aktywności dodatkowo. Także ja tak jak napisałem w recenzji, ja uważam, że to jest najlepsza gra A na Switcha, 2 na Steam Decka. Żeby sobie tak, wiesz, usiąść tam powiedzmy na kanapie, położyć się w łóżku, walnąć sobie tam jedną, dwie tury i potem pójść spać. I ja myślę, że to jest idealna gra do tego.
Czyli nie taka też gra, żeby ciągiem po prostu próbować to przejść.
Nie, łatwo się w tym odnaleźć tak naprawdę. Nie trzeba jakiegoś tam, wiesz, takiego dużego recapu, jeżeli na przykład ktoś by miał zostawić tę grę, powiedzmy, na 2 tygodnie i wrócić.
Aha.
Zdecydowanie łatwiej jest do tego
lepiej,
wrócić.
To tym lepiej. Tak,
Powiem ci, że zdecydowanie łatwiej jest do tej gry wrócić, mam wrażenie, niż do XCOMa. Bo w XCOMie jednak tam było bardzo dużo zmiennych i też trzeba było mniej więcej wiedzieć, który z twoich tam, powiedzmy, żołnierzy ma zdecydowanie, wiesz, jakieś tam konkretne umiejętności czy możliwości. Natomiast, kurczę, tutaj po prostu wiesz mniej więcej, czego się spodziewać. A po Iron Manie, B po Blade'zie, C po tam po kimś innym. I właściwie te karty, które tam oni mieli, to też nie musisz stuprocentowo znać buildów do tych postaci, po prostu bierzesz to, co masz i mówisz, a on ma to i to, okej, okay, to już wiem. Nie jest to tak skomplikowane, tak jak w przypadku niektórych innych gier właśnie Firaxis. Także tutaj można tak naprawdę wejść, zostawić, wrócić, nie ma z tym żadnego problemu. Tym bardziej, że tam w Season Passie z tego, co się orientuje, ma być łącznie czterech nowych bohaterów, czy trzech? Już teraz nie pamiętam, ale ma być na pewno Deadpool, ma być Storm z X-Menów, ma być Morbius. No i to całkiem dobrze się zapowiada w sumie. Nie powiem, że nie. Tak, także jeżeli nie zastanawiacie się, czy zagrać w Midnight Suns, to warto. Polecam. Wtopiłem w to naprawdę dużo godzin i nie żałuję. Tym bardziej, że zakończenie jest całkiem fajne. No i tak jeszcze chyba na koniec to taka jedna rzecz, którą sprawdzimy sobie prawdopodobnie w następnym odcinku.
Tak, taki szybki strzał na razie.
Taki szybki strzał, tak żeby trochę już, żebyście wiedzieli, bo już tam wcześniej mówiliśmy, co będzie w następnym odcinku. No to dobra. Ja bym powiedział 3-4, co będzie goty, powiemy Elden Ring i już wszystko okej.
I możemy się żegnać.
Możemy się żegnać. Nie, ale tak naprawdę, wiesz co, powiem ci, że w ramach tego, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku i tak jak sobie patrzę na wszystkie różne gry, które są nominowane do nagrody goty na The Game Awards, no kurczę, ja naprawdę, tak, z jednej strony nie będę zaskoczony, jeżeli ostatecznie wygra God of War. Ale z drugiej strony uważam, że Elden Ring na to zasługuje. Mimo, że ktoś może mówić, że nie. Tak się właśnie zastanawiam.
Tutaj właśnie też jest taka kwestia chyba preferencji podejścia osób, które wybierają, co ma być dla niego goty, a może właśnie jeszcze okaże się, znaczy akurat w przypadku tych nagród na Game Awards, to całość rozstrzygnie się między tymi dwiema grami, ale na pewno są osoby, które uznają, że jest jeszcze trzeci, czy może nawet czwarty tytuł, który
znaczy,
na tą nagrodę
zasługuje.
To znaczy,
wiesz co, powiem ci, że tym czarnym koniem rzeczywiście może być Stray, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że też wcześniej wygrało na przykład The Game Awards It Takes Two.
No właśnie.
Więc tu wcale bym nie wykluczał, że jest jakiś czarny koń. Nie wiem, czy A Plague Tale Requiem jest grą, która rzeczywiście będzie tym takim goty. Plague Tale może wygrać jakieś nagrody na zasadzie BAFTA Awards. Czy coś w tym stylu, tak? No bo to są takie nagrody właśnie zazwyczaj, które bardziej stawiają na trochę inne tony, o, w ten sposób. Bo na przykład to, że w BAFTA Awards na przykład wygrało Everybody Goes to Rapture, to jest chyba najlepszy przykład. To bardziej chodzi o taki pewien artyzm w tym, tak, w przekazie. Zresztą też wszyscy mówią, może bardziej, że BAFTA Awards są bardziej oscarowymi gamingowymi nagrodami niż The Game Awards. Ale tak czy inaczej, mam takie wrażenie, że no, nie wiem. Nie wiem.
Dowiemy się już niedługo, w następnym odcinku już będziemy wiedzieć.
Tak,
czyli
ale
mniej więcej
żebyśmy...
wiecie, kiedy to nagrywamy.
Tak, ale żebyśmy się tutaj też zrozumieli, nie będziemy głównie rozmawiać o The Game Awards. Bo pewnie sobie
nie.
Sobie tam jakoś tam sobie podsumujemy, ale ostatecznie będziemy mówić po prostu o naszych grach roku.
Tak, i nie będzie tylko o Elden Ring.
Tak, ja postaram się do tego czasu docisnąć listę, bo się okaże, że może uda mi się dobić do 40 gier w tym roku. No, w tamtym roku było 42 albo 4... 42 albo 43 pozycje.
Ja nie pamiętam, który to był rok, ale pamiętam, że mój rekord napisanych recenzji w ciągu roku to jest 78.
A, widzisz, no i kurczę, zepsułeś, mogła być inna liczba.
He.
Dobra,
i teraz ktoś przyjdzie złośliwy i będzie, a ile z tych gier przeszedłeś?
Ile ci zapłacili? Dobra, nieważne. Dobra, tak czy inaczej, no kończymy, bo to już będzie przedługi odcinek. Widzimy się za jakiś czas, bo postaramy się pewnie ten odcinek kolejny jak najszybciej wrzucić.
Na pewno przed świętami.
Na pewno przed świętami jeszcze się usłyszymy. Także dziękujemy i do następnego.
Cześć.